Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją Spoilermastera jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć ten projekt, który rozwijam w całości po godzinach, zapraszam na patronite.pl/spoilermaster. Tam można zostać patronką albo patronem Spoilermastera i także otrzymać bonusy, o których szerzej także na stronie. A zatem patronite.pl/spoilermaster. Podkreślę, że podcast istnieje tylko i wyłącznie dzięki wsparciu patronek i patronów i dzięki nim także jest w szerokim, darmowym dostępie. Dziękuję im za to bardzo serdecznie, a najbardziej dziękuję patronkom i patronom imiennym, to znaczy Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Spoilermaster jest ponadto oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Serdecznie dziękuję za to całe wsparcie i zapraszam na patronite.pl/spoilermaster. A dzisiaj ostatni odcinek roku 2022, aż trudno uwierzyć, że ten kolejny już czwarty sezon Spoilermastera przeleciał tak szybko i odcinek zarazem z cyklu Spoiler Master Classic. Postanowiłem trochę prześwietlić ten ciemny i szary, przynajmniej w Warszawie, grudzień filmami, które mają w sobie trochę słońca, koloru i życia, stąd między innymi w zeszłym tygodniu wspólna opowieść z Olą Salwą na temat filmu Legalna Blondynka. Dzisiaj w cyklu Classic przyjrzę się filmowi pod tytułem Grease. Ten film powstał w roku 1978 i bardzo, bardzo długo pozostawał na tronie jako najbardziej oglądany i najbardziej dochodowy musical w historii kina. Grease to landrynkowe, cukierkowe, papuzie kolory, kalifornijskie słońce, Danny i Sandy, licealiści z Rydell High pod koniec lat 50. Innymi słowy, filmowa laurka na część wszystkiego, co kolorowe, szczęśliwe i kojarzone z hollywoodzko podkolorowaną młodością. Temu filmowi przyjrzę się dzisiaj i nie zrobię tego całkowicie sam, dlatego że w pierwszej części odcinka opowiem Wam więcej o historii powstania tego filmu, skąd on się w ogóle wziął, kto go zrobił, dlaczego wygląda i brzmi tak, jak wygląda i brzmi, a w drugiej części odcinka spotkam się z gościnią Spoilermastera. Tym razem będzie to Kaja Klimek, znana w internecie jako Kajutex, z którą porozmawiam o tym filmie. Powód jest, poza tym, że bardzo chciałem Kaję zaprosić do podcastu od jakiegoś czasu, w przypadku filmu Grease powód jest bardzo szczególny, ale nie zdradzę jeszcze, dlaczego właśnie zaproszenie Kai wydawało się idealnym pomysłem do rozmowy o tym filmie. O tym dopiero, kiedy Kaja dołączy do mnie tutaj. Najpierw jednak opowieść. Jak zawsze w przygotowaniu do podcastu pomagały mi materiały dodatkowe, w tym przypadku przede wszystkim książka Stevena Tropiano pod tytułem Music on Film Grease, z takiego cyklu książeczek poświęconych właśnie filmowym musicalom, a także książka pod tytułem Tell Me More, Tell Me More. To jest książka, która opisuje powstanie musicalu broadwayowskiego Grease. Podtytuł książki brzmi Stories from the Broadway Phenomenon That Started It All. Swoją drogą już w tym tytule jest pewne przekłamanie, ale o tym za chwilkę, bo nie na Broadwayu zaczęła się ta historia, a także korzystałem z książki poświęconej fenomenowi kultury młodzieżowej w latach 50. w Stanach Zjednoczonych, pod tytułem Rebels – Youth and the Cold War – Origins of Identity. Tę książkę napisał Liram Medovoy. Została wydana w roku 2005. Dodam, że w momencie, w którym nagrywam ten odcinek, film Grease jest dostępny w serwisie Netflix. Powtórzę, jest grudzień roku 2022. Jest także bardzo wypakowane dodatkami wydanie Blu-rayowe tego filmu. Jak zawsze zachęcam jako fan kolekcjonowania filmów na Blu-rayach. Grease zaczyna się jako historia, jako fenomen, no właśnie, nie w 78 roku, ale w roku 1971. I nie na Broadwayu, jak chce tytuł książki, o której przed chwilą wspomniałem, ale w Chicago. Na pewno kojarzycie Grease przede wszystkim jako musical licealny, jako musical rock'n'rollowy i jako musical, który rozgrywa się w Rydell High, czyli w kalifornijskiej szkole średniej. Za chwilkę powiem więcej o samej fabule filmu, w której bardzo ważne są między innymi konflikty gangów samochodowych. Do jednego z tych gangów, T-Birds, należy główny bohater Danny Zuko i na pewno kojarzycie cukierkowo-landrynkową paletę tego filmu jako coś nieodłącznego od fenomenu Grease. Nic podobnego na samym początku nie było prawdą. Grease miało swoją premierę w roku 1971 w teatrze w Chicago, nazywającym się Kingston Mines. Był to mały teatr, w zasadzie, który powstał z przekształcenia dawnej zajezdni trolejbusów. Innymi słowy, teatr bardzo offowy, niemalże awangardowy. I Grease było dzieckiem dwóch ludzi, Jima Jacobsa i Warrena Casey'ego. Jim Jacobs był urodzonym i wychowanym, co ważne, także licealnie wykształconym w Chicago aktorem. Nie odnosił jakichś dużych sukcesów, ale cały czas szukał swojego miejsca na scenach chicagowskich i znał się dobrze z Warrenem Casey'em, który z kolei także jako aktor, czasami jako reżyser działał w tej samej okolicy, mimo że był mocniej związany z Nowym Jorkiem, gdzie przez jakiś czas, i to ważne dla naszej opowieści, był nauczycielem licealnym. Na jednej z imprez, na których wspólnie byli obecni, w pewnym momencie zaczęli puszczać zamiast współczesnych płyt późnych lat 60., zaczęli słuchać starych płyt z lat 50., innymi słowy płyt ze swojej młodości. Jim Jacobs urodził się w roku 1942, a zatem pamiętajmy, że w momencie premiery Grease w 71 nawet jeszcze nie miał 30 lat, a zatem mówimy o dwudziestolatkach, późnych dwudziestolatkach, którzy po prostu uruchomili starą playlistę, nie na Spotify'u, ale na swoim gramofonie i zaczęli z czarnych płyt odsłuchiwać stare hity lat 50. Stare? No właśnie, hity ze swojej młodości licealnej. I w pewnym momencie Jim Jacobs powiedział do Warrena Casey'ego jeszcze na tej imprezie: słuchaj, dlaczego nie ma żadnego musicalu na Broadwayu, który rozgrywałby się wokoło muzyki rockowej? Wtedy musicale broadwayowskie kojarzyły się bardziej z musicalami wywodzącymi się jeszcze z operetki, z wodewilu, ewentualnie z wpływami jazzowymi, ale rzeczywiście nie było tak, żeby rock and roll władał na broadwayowskiej scenie. Wszystko to zmieni się i zmieniało się właśnie w późnych latach 60., że przypomnę fenomen chociażby hippisowskiego musicalu Hair, ale faktem było, że ten taki główny broadwayowski nurt to były wciąż piosenki utrzymane w starej tradycji duetów takich jak Rodgers i Hammerstein, czy Rodgers i Hart, Cole Porter i tak dalej. Przyjaciele zaczęli rozmawiać, co by było, gdyby rzeczywiście taki musical napisać i w pewnym momencie wciąż niedowierzający Warren Casey zapytał: no dobrze, ale jak taki musical o latach 50. i o młodzieży w liceum w latach 50. mógłby się nazywać? Na co Jim Jacobs odpowiedział: nazywałby się Grease. I tutaj pierwsza z wielu dygresji w tym odcinku. Zatrzymajmy się mianowicie nad tym tytułem. Grease to dosłownie tłuszcz, ale także smar, ale także, uwaga, brylantyna. pasta do włosów. Na wszystkich tych znaczeniach zależało Jimowi Jacobsowi, kiedy ten tytuł zaproponował Warrenowi Caseyemu. Powiedział, w latach 50. wszystko było tłuste. Jedliśmy tłuste frytki, tłuste hamburgery, naprawialiśmy nasze samochody, właśnie zanurzając ręce w smarze, no i oczywiście zaczesywaliśmy włosy do tyłu, w tak zwany kaczy Cooper, używając brylantyny, czyli znowu grease. Innymi słowy, to właśnie ten smar, tłuszcz, brylantyna, pasta, żel, to była jakaś taka substancja, która kojarzyła się Jimowi Jacobsowi z latami 50. I jakkolwiek jest to tytuł naprawdę bardzo dziwny, jak się nad tym zastanowicie, żeby nazwać cały musical właśnie brylantyna czy tłuszcz, to taki tytuł już przylgnął na zawsze do tego musicalu. No i później także stał się tytułem piosenki otwierającej ten film, ale ta piosenka powstała o wiele, wiele później. Innymi słowy, pierwszy impuls, żeby w ogóle stworzyć Grease, był związany z nostalgią. Nostalgią za niedawno minioną przeszłością. Niedawno minioną? No tak, metrykalnie niedawno. Ale pod względem psychologicznym, politycznym, pod koniec lat 60., na początku lat 70. musiało się wydawać Jimowi Jacobsowi i Warrenowi Caseyemu, że lata 50. są naprawdę bardzo odległe. Były od nich bardziej odległe, niż wskazywałoby na to 10 kalendarzowych lat, jakie upłynęło od jednej dekady do drugiej. W latach 60. wydarzyło się bowiem tak dużo politycznie, kulturowo, muzycznie. Tkanka społeczna została tak mocno rozerwana na tych młodych i tych starych, na tych konserwatywnych i na tych postępowych, na tych, którzy, no właśnie, wplatali we włosy kwiaty i jechali do San Francisco, żeby zmieniać świat, a tych, którzy pod krawatem nadal pracowali dla wielkich korporacji, wierząc w amerykański kapitalistyczny sen, że rzeczywiście wydawało się, że Ameryka lat 50. jest całe lata świetlne, już odległa od bardzo pogrążonej także w kryzysie wojny wietnamskiej Ameryki przełomu lat 60. i 70. Innymi słowy, Grease jest musicalem, który już w swoim zarodku powstaje z nostalgii za czasami prostszymi, za czasami bardziej niewinnymi, w których nie było aż tak wielu pytań, na które młody człowiek musiał sobie odpowiedzieć. Jak zawsze w przypadku musicali i wszelkich filmów nostalgicznych jest to pewne uproszczenie, bo nastolatki w latach 50. także cierpiały z wielu powodów i musiały sobie odpowiadać na wiele różnych pytań, ale nie na przykład na takie pytania, jak brzmiące w latach 60. wielokrotnie pytanie kierowane do prezydenta Stanów Zjednoczonych Lyndona Johnsona, LBJ, LBJ, how many kids did you kill today? A zatem LBJ, ile dzieciaków dzisiaj zabiłeś, odnosząc się do wojny w Wietnamie. Pod tym względem rzeczywiście lata 60. zmieniły wszystko. Jacobs i Casey postanowili stworzyć musical nostalgiczny, napisali piosenki w stylu lat 50. i wystawili Grease najpierw już w tym teatrze, o którym wspomniałem, czyli Kingston Mines w Chicago, w wersji za 5 zł, a dokładnie za około $170. Twierdzili, że takie były koszty wystawienia Grease na samym początku. Była to bardzo młoda obsada, pełna werwy, ale nie były to znane nazwiska. Sama hala Kingston Mines była bardzo skromna, publiczność siedziała na gazetach na podłodze, całość miała raczej fabryczny, industrialny charakter, nie był to profesjonalny teatr, a samo przedstawienie działo się w jednym z chicagowskich liceów, właśnie w tym liceum, do którego uczęszczał swego czasu Jim Jacobs, i skupiało się na grupie młodych ludzi, przede wszystkim na grupie młodych ludzi należących do gangu tak zwanych greasers. No i tutaj kolejny przypis. Greaserzy to były prawdziwe gangi w Stanach Zjednoczonych, gangi albo grupy młodych ludzi, którzy najczęściej pochodzili z klasy robotniczej, najczęściej byli to przede wszystkim młodzi chłopcy, którzy nosili białe t-shirty, czarne kurtki na wzór Marlona Brando z filmu Dziki, The Wild One, i zaczesywali włosy do tyłu, używając tytułowej brylantyny. I to pierwsze wcielenie Grease, od którego premiery w tym roku minęło już 51 lat, było właśnie przedstawieniem skupionym na tych młodych ludziach. Każdy z bohaterów dostawał swoją piosenkę, był to trochę taki przegląd, można powiedzieć, różnych typów ludzkich, jakie w takim liceum chicagowskim, dodajmy miejskim, nie podmiejskim, raczej biednym niż bogatym, raczej najeżonym społecznymi problemami niż takim układnym, ułożonym, jakie problemy można było tam odnaleźć. I oczywiście ta wersja pozostaje niedostępna, nigdy nie została zarejestrowana. Nie chcę dzisiaj się też na niej skupiać, ale jedną informacją, o której warto pamiętać, jest to, że to pierwsze wcielenie Grease było bardzo szorstkie, było bardzo wulgarne, było bardzo brutalne chwilami, jeżeli chodzi o używany język, było tam bardzo dużo przekleństw i to tych najmocniejszych, było tam bardzo dużo zachowań agresywnych, cały ensemble aktorski często prowokował publiczność, niemalże atakował tą publiczność, szokował właśnie zachowaniami takimi aspołecznymi, ale oczywiście także uwodził energią i piosenkami. W każdym razie Grease roku 71 była uważana za musical absolutnie awangardowy, mocny, nie dla dzieci, dla dorosłych. Zdecydowanie, że była to sztuka dla dorosłych, coś, co określiłoby się dzisiejszym słowem edgy. Czy taki materiał edgy, no właśnie pełen wulgarnych słów i różnych seksualnych aluzji, mógł w ogóle trafić w tamtym czasie na Broadway? To znak zapytania, ale ponieważ Grease chicagowska okazała się tak wielkim hitem, ponieważ rzeczywiście publiczność zaczęła powoli, ale jednak walić drzwiami i oknami, żeby oglądać tą grupę młodych ludzi rozśpiewanych w stylu lat 50., no to w pewnym momencie do drzwi Jima Jacobsa i Warrena Casey'ego zawitali także producenci broadwayowscy. Młodzi, dodajmy, producenci broadwayowscy, którzy postanowili, że tak, Broadway jest gotowy na Grease, ale pod warunkiem, że Grease będzie troszeczkę bardziej grzeczna, troszkę bardziej układna. W tym odcinku nie mam przestrzeni na to, żeby opowiedzieć wam dokładniej o tych przemianach, mianowicie co się wydarzyło pomiędzy Grease chicagowską a Grease broadwayowską, ale bardzo polecam i odsyłam was do wideo, które można znaleźć na YouTubie. To wideo nazywa się Sanitizing Grease, czyli dosłownie no, czyszcząc Grease. Tam to jest ponad 20-minutowy materiał, w którym bardzo szczegółowo dowiadujemy się, na czym polegało właśnie to ocenzurowanie, uładzenie, takie ocieplenie wizerunku Grease, zanim Grease dokładnie w walentynki 14 lutego roku 1972, a zatem 50 lat temu, zawitało do Eden Theatre na Off-Broadwayu na skrzyżowaniu 2 Alei i 12 ulicy. Była to już Grease grzeczniejsza, była to Grease pozbawiona bardzo ostrego języka, była to Grease pozbawiona odniesień do topografii Chicago, ponieważ słusznie założono, że nowojorska publiczność może nie kojarzyć konkretnych chicagowskich nazw. I była to także, co bardzo, bardzo ważne, Grease już powolutku skręcająca w stronę liceum na przedmieściach, w tak zwanej amerykańskiej suburbii, a zatem nie w liceum w samym centrum wielkiego miasta, liceum właśnie dotknięte często miejskimi problemami biedy, nierówności społecznej, tylko takie liceum na zamożnym przedmieściu, gdzie co prawda wciąż są różnice klasowe między różnymi uczniami, są pewne problemy, także społeczne, ale ogólnie rzecz biorąc mamy do czynienia z dzieciakami, które nie muszą się martwić o następny obiad. Nie było to przypadkiem pierwszej Grease z 71 roku, powtórzę, tamta Grease była o wiele bardziej szorstka. I znowu, nie rozwodząc się nadmiernie, warto wspomnieć tylko, że Grease broadwayowska także okazała się hitem i była nieprzerwanie grana przez kolejnych 8 lat, nawet już do roku 80, a zatem do czasu po premierze filmu, który wejdzie na ekrany 16 czerwca roku 1978. Kto pierwszy wpadł na to, aby Grease przenieść na ekran? No, pierwszy zupełnie ważny gracz, który Grease się zainteresował, to, uwaga, awangardowy animator, twórca filmów animowanych, Ralph Bakshi, którego możecie kojarzyć z bardzo szokujących, wulgarnych, bardzo seksualnych animacji takich jak Kot Fritz na przykład, czy Heavy Traffic. On chciał zrobić wersję taką, można powiedzieć, także animowaną po pierwsze, ale także bliższą tej właśnie brutalniejszej Grease chicagowskiej. Tak się nie stało, opcja praw wygasła, powody były skomplikowane, też nie mamy czasu, żeby się nimi zajmować. W każdym razie Ralph Bakshi, gdyby zrobił Grease, to mielibyśmy zupełnie, zupełnie inną filmową Grease. Możemy sobie troszkę wyobrazić, jak ta Grease wyglądałaby na początku lat 80., mianowicie Ralph Bakshi zrealizuje podobny film animowany o właśnie o latach 50., ale już pełen wulgarnych, mocnych odniesień, też przemocy, nie tylko seksualnej. To będzie film pod tytułem Hey Good Looking, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak Bakshi sobie poradzi z latami 50., możecie obejrzeć sobie Hey Good Looking. Natomiast w końcu, i to jest najważniejsza część naszej opowieści, punkt centralny, bez którego nie mielibyśmy Grease takiej, jaką ją znamy, jaką ją kochamy, mianowicie tym tematem, tą sztuką zainteresował się Alan Carr. Powtórzę to. Alan Carr, znany już słuchaczom Spoilermastera, odsyłam mianowicie do odcinka o Can't Stop the Music. Ponad rok temu nagrałem odcinek o tym najsłynniejszym musicalu disco, który poniósł dużą klęskę. Otóż Alan Carr był producentem, wizjonerem, PR-owcem, specem od reklamy, o którym więcej dowiecie się z tamtego odcinka, odsyłam, ale to trzeba powiedzieć, który bardzo, bardzo dobrze czuł rynek, zwłaszcza w tamtym czasie, a który jednocześnie miał w sobie nutę nostalgiczną. Bardzo tęsknił za starym Hollywoodem, zwłaszcza tęsknił za Hollywoodem lat późnych 40. i 50., tęsknił za takimi dużymi musicalami, kolorowymi, kręconymi właśnie w technicolorze, głównie w wytwórni MGM, gdzie między innymi Mickey Rooney i Judy Garland tańczyliby i śpiewali, i cały właściwie producencki sen Alana Carra to było, żeby nakręcić taki musical. Taki musical, który znowu będzie rozrywką rodzinną, rozrywką w pełnym słońcu, w technikolorze i będzie taką landrynkową wizją, ale oczywiście, który będzie też musicalem na lata 70. I zobaczył Alan Carr, że Grease może być takim produktem. Film współprodukował Robert Stigwood i to jest bardzo ważne partnerstwo. Znowu odsyłam do odcinka Spoilermastera o Gorączce sobotniej nocy, gdzie wystąpił niejaki John Travolta. Gorączka sobotniej nocy miała premierę wkrótce po zakończeniu zdjęć do Grease, co jest istotną sprawą chronologiczną, do tego wrócę. W każdym razie Robert Stigwood, także wyga producencki, wyga muzyczny, połączył siły z Alanem Carrem i tego duetu naprawdę nie dało się zignorować, nie dało się pokonać. Stigwood bardzo dobrze czuł to, co dzieje się w muzyce, to, co dzieje się w show biznesie. Gorączka sobotniej nocy okaże się mega hitem, który oczywiście także pomoże później wypromować Grease. A Alan Carr miał w sobie tą niezwykłą miłość do kina troszkę staroświeckiego, miłość do kina hollywoodzkiego, która sprawiła, że stał się bardzo zaangażowanym, aktywnym producentem na planie Grease. Innymi słowy, nawet kiedy wyznaczono już reżysera, czyli Randala Kleisera, to Alan Carr pozostawał obecny na planie właściwie każdego dnia, doglądając każdego szczegółu i co więcej, adaptując scenariusz, który na podstawie sztuki broadwayowskiej napisał Bronte Woodard, adaptując go, dodając swoje linijki, dodając fragmenty dialogów, na których mu zależało. Wielu ludzi, włącznie z reżyserem Randalem Kleiserem, we wszelkich wywiadach, dodatkach dotyczących Grease, zawsze podkreśla to samo. Mianowicie, że nie byłoby filmowej Grease w takim kształcie, gdyby nie Alan Carr, to on odcisnął swoje piętno twórcze, kreatywne na tym filmie i w scenach tanecznych i także, trzeba to powiedzieć, jako że był ogromnym fanem przystojnych, często atletycznych, roznegliżowanych mężczyzn, także w scenach chociażby treningów sportowych, które tutaj są dosyć ważne w pewnym momencie, ale i w niektórych dialogach, które chwilami pobrzmiewają takim właśnie dwuznacznym hollywoodzkim slangiem seksualnym jeszcze z lat 30. i 40., jak na przykład, kiedy John Travolta rozmawia z postacią Rizzo i jest tam mnóstwo właśnie właśnie takich aluzji, to często Alan Carr je celowo dopisywał. Alan Carr wiedział, że potrzebuje do tego filmu parę gwiazd, wiedział, że potrzebuje parę gwiazd młodych, wschodzących i wiedział, że potrzebuje przede wszystkim parę gwiazd, między którą zaiskrzy. Stanęło na Johnie Travolcie i Olivia Newton-John. Tutaj znowu można by nagrać oddzielny odcinek o losach obsadowych Grease i o tym, że bardzo dużo było możliwych konfiguracji tej głównej pary. John Travolta grał w Grease scenicznej, w takiej wersji, która podróżowała po różnych teatrach lokalnych. Nie grał roli Daniego Zuko, grał rolę drugoplanową, mianowicie tak zwanego Dudiego, a Olivia Newton-John wtedy była znana głównie jako australijska piosenkarka, chociaż już występowała w filmach, między innymi w bardzo nieudanym futurystycznym musicalu Tomorrow, przez 2O, nie pytajcie o szczegóły. Wahała się, nie miała najlepszych doświadczeń filmowych, postawiła warunek, którego żadna aktorka nie postawiła wcześniej, mianowicie sama upierała się, że musi nastąpić tak zwany test kamerowy i musi sprawdzić, czy będzie miała dobrą chemię z wykonawcą roli Daniego. To była nowość, ponieważ zazwyczaj to reżyser albo wytwórnia upiera się przy takim teście, a nie sama aktorka, ale Olivia Newton-John postąpiła bardzo sprytnie, bardzo mądrze, bo wiedziała, że film przyczyni się albo do jej dobrego, albo do złego imienia, a przyczyni się do imienia dobrego tylko jeżeli widzowie zaakceptują ją jako Sandy. Dodajmy, że był to wybór bardzo ryzykowny, niekonwencjonalny, niezgodny z samym musicalem scenicznym, ponieważ w musicalu Sandy jest z pochodzenia Polką, nazywa się Dąbrowski, pochodzi z robotniczej rodziny polskich imigrantów. No, jak wiemy, Olivia Newton-John musiałaby bardzo mocno popracować, żeby mówić z polsko-amerykańskim akcentem, jako że jest Australijką i mówi z australijskim akcentem. Innymi słowy, Sandy została przepisana i stała się Australijką w Stanach Zjednoczonych, której rodzina z jakiegoś powodu przeniosła się do słonecznej Kalifornii. John Travolta, i tu wchodzi ta ciekawa chronologia, oczywiście był już wtedy znany jako chociażby postać z serialu Welcome Back, Kotter, o tym mówiliśmy więcej w odcinku o Gorączce Sobotniej Nocy, ale grał także właśnie w samej Gorączce Sobotniej Nocy, wyprodukowanej przez tego samego Roberta Stigwooda. I ciekawy fakt jest taki, że kiedy latem i wczesną jesienią roku 1977 John Travolta pracował, śpiewał i tańczył na planie Grease, było już po zdjęciach z Gorączki Sobotniej Nocy, ale jeszcze było przed premierą tego filmu. Innymi słowy, jeszcze nie nastąpiła gigantyczna eksplozja sławy Johna Travolty. Był już znany, był znany także z telewizyjnego filmu pod tytułem Chłopiec w plastikowej bańce, wyreżyserowanego przez nikogo innego jak właśnie Randalla Kleisera, czyli reżysera Grease, ale jednak to nie był jeszcze John Travolta hiper super gwiazda. To wszystko wydarzy się razem z premierą Saturday Night Fever. Innymi słowy, kiedy John Travolta grał na planie Grease, i także jego współuczestniczący aktorzy patrzyli na niego oczywiście jako bardzo utalentowanego aktora, oczywiście jako już znanego także aktora, ale nie patrzyli na niego jeszcze jako na wielkiego gwiazdora i on także sam tak na siebie jeszcze nie mógł patrzeć, bo było przed premierą Gorączki Sobotniej Nocy. Dobry timing, bardzo dobrze się tak złożyło, że ta chronologia się właśnie tak poukładała, bo kto wie, jaką temperaturę miałoby filmowe Grease, gdyby John Travolta wchodził na plan już z absolutnym przekonaniem, że jest właśnie hipergwiazdą Tonym Manero z hitu disco Gorączka Sobotniej Nocy. Myślę, że mógłby zachowywać się inaczej, mógłby emanować inną energią i przede wszystkim te momenty, kiedy Danny Zuko naprawdę cierpi i naprawdę zastanawia się, czy jest wystarczająco dobry dla Sandy, Olivia Newton-John, mogłyby wypaść już troszkę mniej przekonująco. Na szczęście chronologia była taka, a nie inna i dwa filmy wzmocniły się wzajemnie, zdefiniowały filmowo, muzycznie późne lata 70. i stanowiły taki, no właśnie, podwójny hit Travolty, to właśnie Gorączka Sobotniej Nocy i film Grease. Nastąpił jeszcze jeden ciekawy przypadek, mianowicie Grease potrzebowała piosenki tytułowej. Grease is the word. Na pewno znacie tę frazę i stało się to także hasło reklamowe filmu na plakatach, ale skąd wziąć tą piosenkę? Nie było takiej piosenki tytułowej w przedstawieniu broadwayowskim, a przynajmniej ta, która była, zdaniem producentów, się nie nadawała do użytku. Dlatego też producent Robert Stigwood zwrócił się o napisanie tej piosenki do swoich kolegów z grupy Bee Gees, którzy właśnie przecież napisali dla niego całą muzykę do Gorączki sobotniej nocy, włącznie z największym hitem otwierającym tamten film, czyli Staying Alive. I to właśnie Barry Gibb z The Bee Gees napisał na prośbę Roberta Stigwooda piosenkę pod tytułem Grease, która otwiera cały film. Towarzyszy ona sekwencji animowanej, więc jednak troszeczkę animacji, mimo że Ralph Bakshi odpadł po drodze, to trochę takiej nawet, powiedziałbym, awangardowej animacji dostało się do Grease. John Wilson przygotował animowaną czołówkę i w tle Barry Gibb śpiewa Grease is the word i to już wskazuje na to, że film trzyma rękę na pulsie, ponieważ nie jest to piosenka w stylu lat 50., jest to piosenka jak najbardziej w stylu lat 70. i stanowi ona takie płynne wprowadzenie widza w skansen różnych artefaktów, nazwisk, plakatów, ikon popkultury, które zaludniają ten cały wstęp, ponieważ przyjrzenie się temu animowanemu wstępowi jest naprawdę jak przerzucenie kart solidnej encyklopedii popkultury lat 50. Jest tam tak dużo nawiązań do popkultury amerykańskiej lat 50., że nawet chyba odcinka by dzisiaj nie starczyło, żeby je wszystkie odczytać i wyjaśnić. Powiem tylko tyle, że pojawiają się tam m.in. Marilyn Monroe z filmu Słomiany wdowiec, pojawia się tam znaczek, przypinka wyborcza Eisenhowera, czyli tego prezydenta, który rządził w latach 50. I Like Ike. Pojawiają się tam plakaty i billboardy takich filmów jak Tammy z Debbie Reynolds, później także pojawiająca się w dialogu, i Dziesięcioro przykazań, słynny biblijny film z 56 roku w reżyserii Cecila DeMille'a, ale oczywiście tych odniesień jest o wiele, wiele więcej, a cała czołówka pokazuje także dwójkę głównych bohaterów, czyli rozczochranego, niemiłosiernie chłopaka, który wstaje rano z łóżka i musi użyć brylantyny, musi użyć grease, żeby swoje włosy w ogóle doprowadzić do jakiegoś porządku, i piękną dziewczynę, która tutaj, no właśnie, genderowo, trochę stereotypowo, wstaje od razu piękna, świeża, rzeźka, właściwie musi tylko lekko przeczesać swoje blond włosy, nie jest taka niepoukładana, zwierzęca jak ten chłopak, a nawet pomagają jej w tym jelonek łudząco przypominający Bambi Disneya i królik przypominający Tampera z tamtego filmu. Grease była filmem kręconym, tak jak powiedziałem, przy bardzo dużej interwencji i przy dużej aktywności producenta Cara, z bardzo świeżą obsadą, tam było dużo nazwisk, które jeszcze nie były zbyt kojarzone z kinem, ale co ważne, do filmu została doproszona kluczowa osoba, to znaczy Patricia Birch, choreografka odpowiedzialna za choreografię Grease broadwayowskiej, która stworzyła bardzo liczne i bardzo skomplikowane, bardzo masowe układy choreograficzne do filmu Grease. Zwróćcie uwagę, że w tym filmie czasami są sceny, w których tańczy nawet kilkadziesiąt osób jednocześnie i co ciekawe, wszyscy tańczą bardzo dobrze, a to właśnie dlatego, że Patricia Birch zadbała o to, żeby nawet piąte i szóste plany tancerzy okazjonalnych były zaludnione tancerzami profesjonalnymi. Wynalazła nawet ciekawy sposób pracy z tą bardzo dużą grupą ludzką, mianowicie stworzyła małe podgrupy i podzespoły, wyznaczając w tych grupach takich liderów, przywódców, których zadaniem było uczenie kroków, których sami wcześniej się nauczyli od Patricji Birch, uczenie tych kroków swojej własnej grupy, a zatem było to trochę takie wielkie filmowe taneczne liceum, w którym dyrektorką była właśnie Patricia Birch i bardzo wspaniale zarządziła tymi ogromnymi masami tańczących licealistów. No właśnie, licealistów. Czy patrząc na obsadę Grease myślimy liceum? No, średnia wieku wahała się około 26 lat. Ani John Travolta nie był w wieku licealnym, ani Olivia Newton-John, ani Stockard Channing wcielająca się w rolę Rizzo. To byli ludzie po 20, często około 30. I o tym, na ile ten wybór okazał się trafiony, realistyczny, porozmawiam w późniejszej części odcinka z Kają Klimek. Na pewno jest to część konwencji tego filmu, na jaką zdecydował się producent i reżyser Randall Kleiser. Ale oprócz tych młodych, Alan Carr wiedział, znowu odzywa się jego geniusz producencki, reklamowy, wiedział, że potrzebna jest inna część tej obsady. Potrzebne są twarze, głosy, osobowości dla pokolenia rodziców, bo Alan Carr bardzo chciał, żeby na ten film chodziły całe amerykańskie rodziny, nie tylko ci młodzi, ale także, żeby było coś dla tych starszych. No i tutaj genialny pomysł, mianowicie w wielu rolach dorosłych, drugoplanowych, obsadzono gwiazdy kina i telewizji, przede wszystkim telewizji lat 50., czyli dokładnie tych czasów, kiedy rozgrywa się sama akcja Grease. I znowu, litania byłaby bardzo długa, ale powiedzmy tylko, że w roli dyrektorki szkoły, dyrektorki nazwiskiem McGee, wystąpiła Eve Arden. Eve Arden, znakomita w tym filmie, bardzo śmieszna, która przez całe lata 50. była wiernie oglądana przez amerykańskich telewidzów w serialu Our Miss Brooks, Nasza Pani Brooks, czy Nasza Panna Brooks. Grała tam nauczycielkę angielskiego w liceum, często się spierała ze swoim dyrektorem. Innymi słowy, była już po prostu wydrukowana w świadomości Amerykanów jako właśnie taka osoba, która w latach 50. była nauczycielką w liceum. I tutaj pojawia się jako dyrektorka, więc idealny casting, od razu wywołujący uśmiech na twarzy tych troszeczkę starszych kinomanów roku 1978. Ale to nie tylko Eve Arden, bo także Sid Caesar jako trener Calhoun, trenujący właśnie drużynę Rydell High, to jedna z najważniejszych osobowości komediowych lat 50., autor słynnego Sid Caesar Comedy Hour, którego losy były mocno splecione między innymi z karierami Mela Brooksa i Woody'ego Allena. Tych nazwisk było więcej, a najbardziej wzruszającym nazwiskiem zdecydowanie jest Joan Blondell, ponieważ jeżeli przyjrzycie się kelnerce imieniem Vi, która podaje te wszystkie milkshake'i, hamburgery i inne elementy bardzo niezdrowej, ale jakże kuszącej i popularnej diety lat 50. podawanej w dinerach, otóż jeżeli przyjrzecie się jej, to zobaczycie, że to jest Joan Blondell z musicali lat 30., z musicali wytwórni Warner Brothers, takich jak chociażby słynne Gold Diggers, Kopaczki Złota. Joan Blondell to była zawsze ta cięta, inteligentna, twarda, młoda dziewczyna, która nie pozwalała sobie w kaszę dmuchać i występowała właśnie w tych warnerowskich musicalach lat 30. Cudownie jest ją widzieć w Grease, już o wiele starszą, ale z tą samą energią, właśnie jak rozmawia przede wszystkim z Frenchie, po tym, kiedy okazuje się, że Frenchie przypadkowo sobie zafarbowała włosy na kolor różowy. Innymi słowy, na każdym możliwym poziomie, od choreografii Patricji Birch, poprzez podwójnie sprytną obsadę młodych gwiazd i gwiazd starszej daty, poprzez ogromną dbałość, jaką Alan Carr przywiązywał do scenografii, do kostiumu, do całego wyglądu tego filmu, nakręconego na szerokiej taśmie, w żywym kolorze, w kalifornijskim słońcu, przez operatora Billa Butlera, zazwyczaj kojarzonego z bardziej ponurymi klimatami. Niedawno opowiadałem wam o filmie Rozmowa Coppoli, to on robił tam zdjęcia. Tutaj Bill Butler postawił na pełną 300-watową jasność kalifornijskiego koloru i wygrał. Film rzeczywiście wypracował swój całkowicie osobny, kolorowy styl, który od momentu premiery widzów na całym świecie uwodzi. I był moment w trakcie produkcji tego filmu, który wydaje mi się szczególnie wzruszający, szczególnie charakterystyczny. Chciałbym, żebyście sobie teraz wyobrazili ten moment, bo film jest kręcony latem 77 roku. Ameryka jest bardzo mocno poobijana wojna w Wietnamie się skończyła wycofaniem amerykańskim, społeczeństwo jest rozdarte, jest już po aferze Watergate, trwa kryzys ekonomiczny. Lata 70. nie są wesołą dekadą w historii Stanów Zjednoczonych. Ale Alan Carr chce przykleić na tą poobijaną Amerykę swój kolorowy plasterek w stylu starego Hollywoodu. I kogo zaprasza na plan, żeby obdarzył ten plan przynajmniej przez jeden dzień dobrą energią, dobrym wspomnieniem, dobrą pamięcią starego Hollywoodu? Otóż Alan Carr zaprasza na plan George'a Cukora, który pracował w Hollywood lat 30., 40., podpisał tak wspaniałe filmy jak chociażby Filadelfijska opowieść i dostał Oscara za musicalową wersję My Fair Lady dobrą dekadę wcześniej. Cukor był dobrym duchem hollywoodzkiego kina, kina opartego właśnie na perfekcji kostiumów, na dobrym humorze, na gwiazdach takich jak Katharine Hepburn, Cary Grant, James Stewart i nie tylko. I to właśnie tego już dosyć sędziwego George'a Cukora Alan Carr zaprasza na plan Grease, sadza go na wygodnym fotelu. Jest to scena plenerowa, scena kończąca film, piosenka We Go Together, rozegrana w scenerii Luna Parku. I Cukor ogląda te tańczące dzieciaki do choreografii Patrice Birch, odwraca się do Carra i mówi: macie tu coś wspaniałego, macie naprawdę utalentowanych młodych ludzi, jest to bardzo żywe, macie tu wspaniałą energię. I myślę sobie, że nawet wszystkie setki milionów dolarów, które później przyniósł ten film, pewnie nie ucieszyły Alana Carra tak bardzo, jak uśmiech i błysk w oku George'a Cukora, czyli właśnie przedstawiciela tego starego Hollywoodu, tego Hollywoodu, który tak bardzo ukochał Carr i który chciał wskrzesić już w bardzo innych warunkach, właściwie każdych, politycznych, społecznych, ekonomicznych. Wielkie wytwórnie już wtedy prawie nie istniały, były firmami dystrybucyjnymi, ale Carr miał to marzenie, żeby wskrzesić stary Hollywood. I udało mu się to, a potwierdził to pięknie George Cukor. Po premierze Grease okazuje się wielkim sukcesem kasowym, detronizuje po pewnym czasie nawet, uwaga, Ojca Chrzestnego, czyli inną produkcję Paramountu, o której opowiadałem wam w tym podcaście w tym roku. Grease okazuje się bardziej dochodowa niż Ojciec Chrzestny. To też coś pokazuje, że pod koniec lat 70. jednak widzowie już chcieli trochę bardziej lekkiej rozrywki, no i czy to Szczęki produkowane przez Universal, film Spielberga, czy to właśnie Grease Paramountu, produkcja Carra, oferowały im coś bardziej beztroskiego, bardziej lekkiego niż ciężkie, ponure filmy w typie pierwszego czy drugiego The Godfather. Sukces okazał się olbrzymi. I zanim porozmawiamy o tym sukcesie i o jego przyczynach, ale także o tym, jak oglądało się Grease w Polsce w różnych momentach, chociażby wtedy, kiedy ja chodziłem do liceum, chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę na kilka szczegółów tego filmu. Zanim doproszę także Kaję Klimek. Po pierwsze, chciałbym, żebyście spojrzeli na ten film z trzech perspektyw. Po pierwsze, mamy tutaj kwestie klasowe, kwestie różnic klasowych. Oczywiście złagodzone w stosunku do przedstawienia jeszcze w Chicago, także do przedstawienia broadwayowskiego, ale zwróćcie uwagę, że te różnice klasowe pomiędzy bohaterami są nadal bardzo ważne, mimo że jesteśmy w troszkę zamożniejszym świecie niż to Chicago lat 50. Co mówi nam na przykład postać Kenickiego, który na początku filmu zwierza się swoim kolegom z tego, co robił latem. No, on mówił, że pracował, przenosił pudełka, tak, moving boxes, czyli pewnie pracował w jakiejś firmie przeprowadzkowej po to, żeby zarobić na samochód. Ale potem widzimy ten samochód i okazuje się, jest to swoją drogą kultowy Ford kabriolet z bodajże roku 48, jeżeli dobrze wynotowałem, ale jest on w strasznym stanie, dopiero będzie trzeba go podrasować, żeby mógł zasłużyć na miano Greased Lightning, zresztą w słynnej piosence. Innymi słowy, no, tego chłopaka nie stać w tym momencie na żadną lepszą furę, a widzimy, że wielu licealistów, nawet sceptyczna i ironiczna Rizzo, podjeżdżają jednak pod szkołę takimi studzebakerami, które są bardziej okazałe i przede wszystkim są w lepszym stanie technicznym. Nawet konkurencyjny gang Skorpionsów ma po prostu lepsze fury, lepsze samochody. I to już jest pierwszy taki wskaźnik, że ten gang greaserów, The T-Birds, czyli właśnie Danny, Dudy, Keniki i reszta, że oni są po prostu biedniejsi. Oni są biedniejsi niż ci inni licealiści. Zwróćcie i przede wszystkim, co bardzo ważne, i to jest ciekawe nowe znaczenie filmowej Grease, mianowicie Sandy jest zdecydowanie z bardziej zamożnego i lepszego domu. Ona przyjeżdża z Australii, no raczej nie przypłynęła na statku w poszukiwaniu chleba, tylko jest jasne, że jej rodzice muszą mieć jakieś większe pieniądze, żeby na taką podróż sobie pozwolić. I w pewnym momencie, co ciekawe, Sandy zaprasza Daniego na herbatę z rodzicami. Tea with parents. I widzimy, że to jest zaproszenie, które zupełnie się mu nie mieści w głowie. To znaczy, trudno sobie wyobrazić, jak ten chłopak właśnie z brylantyną we włosach, w skórzanej kurtce, wejdzie do salonu Sandy. Jest ogromnie sprytnym zabiegiem, że w Grease nigdy nie widzimy rodziców tych dzieciaków. No to swoją drogą by pokazało małą różnicę wieku pewnie, ale nie widzimy tych rodziców. Nie wiemy, jak wyglądają rodzice Daniego, nie wiemy, jak wyglądają rodzice Sandy, ale możemy się domyślić. Kiedy ona go zaprasza na tą herbatkę, on nagle sztywnieje i mówi coś takiego: nie, wiesz, ja nie lubię. A ona mówi: herbaty nie lubisz? On mówi: nie, nie lubię rodziców. I nagle otwiera nam się całe pole interpretacji. Dlaczego? No być może dlatego, że jest właśnie z biednego domu, być może nie wszystko też tam działa w tej rodzinie, może dlatego szuka tej zastępczej rodziny w świecie gangu. No, bardzo możliwe, że Sandy Olson tutaj w tej wersji po prostu pochodzi ze świata o wiele bardziej zamożnego niż Danny, którego kumple właśnie pracują całe lato przy pracach fizycznych po to, żeby kupić zużyty stary samochód, z którego potem przeciwnicy wręcz się nabijają. Do tego dodać trzeba całe tło etniczne, bo kim jest Danny Zuko i jego kumple? To są Włosi. Oni często wplatają nawet włoskie powiedzonka. Gavone na przykład. Przezywają się tak. Albo padają przede wszystkim nazwiska, kiedy pani dyrektor szkoły krzyczy na jednego z uczniów właśnie z T-Birdów, to mówi do niego Mr. Latieri, czyli mamy włoskie nazwisko. Przypomnijcie sobie Ojca Chrzestnego, mówiłem tam o tym, jak przez jakie męki przechodzili Włosi, Amerykanie włoskiego pochodzenia po to, żeby być zaakceptowanymi przez tą bielszą i bardziej blond Amerykę. Trochę o tym jest także Grease, że właśnie grupka tych włoskich chłopaków, takich jak Tony Manero w Gorączce Sobotniej Nocy, że oni po prostu są traktowani gorzej, są traktowani z pewną wyższością przez innych uczniów, z bardziej, powiedziałbym, anglosaskim rodowodem. A zatem to jest kolejny element tej klasowości. Drugi aspekt, na który chciałbym spojrzeć, to jest kwestia roli kobiet, ale roli kobiet w takim kluczu właśnie kulturowo-ekonomicznym, bo spójrzcie, że trzy główne kobiety, jakie tu mamy, czyli Sandy, która najwyraźniej nie musi się za bardzo martwić o pieniądze, ona ani razu nie wspomina o tym, że coś musiałaby dorobić, czy nie ma na coś środków, nie, ona raczej jest tutaj dobrze ustawiona, ale mamy dwie inne postaci. Przede wszystkim mamy cudowną, jedną z tak zwanych Pink Girls, czyli Betty Rizzo, właśnie graną przez Stockard Channing, ale mamy także Frenchie, zagraną przez Didi Conn. I Frenchie jest niesamowicie ciekawą postacią właśnie pod względem tego drugiego aspektu, czyli mobilności społecznej, mobilności ekonomicznej kobiet w tym filmie. Bo Frenchie w pewnym momencie postanawia, że będzie się uczyła w szkole kosmetycznej, że będzie się uczyła czy to na fryzjerkę, czy to na wizażystkę, beautician, takie jest amerykańskie słowo. I ona wprost o tym mówi, co prawda jest to powiedziane jako żart, ale ona mówi, że to jest w jej przypadku career move, czyli że ona wybiera to z powodów właśnie swojej kariery. I później w filmie to jej będzie zawdzięczać Sandy swoją przemianę, kiedy sama stanie się griserką, tak, i zacznie uwodzić Daniego już w bardziej taki właśnie agresywny sposób, ale przecież Frenchie mówi wprost, że dla niej to jest trochę wóz albo przewóz, albo wykształci się i będzie miała tak zwany fach w ręku, w tym przypadku fach wizażystki, i będzie niezależna, przynajmniej do pewnego stopnia będzie niezależna od faceta, albo, i tu fajna fraza pada w dialogu, w piosence nawet, albo zasili pole, czy pulę raczej, pulę stenografek. Tam jest takie powiedzenie, mówi w pewnym momencie stenopool, czyli dosłownie, jeżeli teraz nie wykorzystam tego momentu, jeżeli teraz nie wyuczę się dobrego zawodu, który na przykład umożliwi mi otworzenie mojego własnego gabinetu urody, to stanę się jedną właśnie z dziesiątek, setek stenotypistek, będę sekretarką, będę pracowała u kogoś w biurze. A zatem Frenchie, która w pewnym momencie przeżywa nawet dużą wątpliwość, czy dalej może się uczyć w tej szkole, ma tam problemy właśnie w tej szkole dla wizażystek i ma taką całą wizję pod tytułem Beauty School Dropout, czyli dosłownie dziewczyna, którą wyrzucono ze szkoły dla wizażystek, śpiewaną przez Frankiego Avalona. Ta piosenka jest bardzo podła, bo Frankie Avalon mówi jej wprost, powinnaś zrezygnować, dziewczyna, powinnaś być dalej chodzić do liceum i w ogóle tutaj nie próbować, bo nie będziesz dobrą wizażystką. Zobacz, zrobiłaś sobie nawet włosy na różowo. No ale właśnie, różowe włosy może w latach 50. były problemem, w latach 70., 80. będą już całkiem fajnym wyborem wizerunkowym. A zatem nasza Frenchie pokazuje, że w tej pozornie głupiej postaci, bo w pierwszym momencie tak ją chcemy ocenić, że jest właśnie głupia, nie mądra, ale to właśnie ona ma na tyle rozsądku, żeby wiedzieć, że tego zawodu powinna się wyuczyć i być może nawet dzięki temu będzie zarabiała lepiej niż jej być może przyszły chłopak, czy być może przyszły mąż, który potrafi tylko wpaść na to, że latem będzie, że zacytuję ponownie Kenickiego, przenosił pudła. To więc to jest drugi wątek, takiej zapowiedzianej społecznej i ekonomicznej mobilności kobiet, która paradoksalnie jest pokazana w postaci Frenchie, a zatem tam, gdzie byśmy się tego wcale nie spodziewali. I trzeci element, element seksualny. Ten film bardzo krytycznie często oceniany z dzisiejszej perspektywy, porozmawiamy o tym też z Kają Klimek, pokazuje takie duże rozdarcie, duże rozdwojenie nie tylko dwóch wzorców kobiecości, które reprezentują tutaj idealna zapięta pod szyję Sandy i Rizzo, o tym porozmawiamy więcej właśnie z Kają, ale także ten film pokazuje całkowite oddzielenie światów męskiego i żeńskiego. Kiedy słynna piosenka Summer Loving pojawia się na początku, ona jest śpiewana osobno. Osobno śpiewają do siebie dziewczyny, osobno śpiewają do siebie chłopaki. Dany przekonuje swoich chłopaków, że doszło tam do czegoś więcej, w zasadzie, że spał z Sandy, my wiemy, że to jest nieprawda, podczas kiedy Sandy śpiewa o swoim idealnym, wymarzonym Danim i te dwa światy nie mają ze sobą nic wspólnego, poza tym, że każdy no, namawia do jakiejś troszkę większej transgresji. To jest bardzo istotne, że Rizzo w pewnym momencie pyta, no ale co, dotknął cię czy nie dotknął? Ona mówi, nie, no to nie jest taki chłopak, żeby mnie dotykał. Na co Rizzo odpowiada, sounds like a creep to me, to znaczy, że dla mnie to jest dziwne, tak? Brzmi trochę creepy, jeżeli cię nie próbował dotknąć. Ale ta scena pokazuje takie całkowite oddzielenie tych światów. Jest to jeszcze Ameryka sprzed edukacji seksualnej, jest to Ameryka sprzed rewolucji seksualnej. Tak jak na początku w tej scenie animowanej widzimy właśnie tego chłopaka, który wychodzi niemal jak jaskiniowiec, tak, i musi się uczesać, przyklepać te włosy brylantyną i dziewczynę, która jest w tej swojej dziewczyńskiej sypialni, jak księżniczka z Disneya. Ten film pokazuje, że te światy są od siebie bardzo, bardzo oddzielne i że potrafią ze sobą wchodzić w interakcje tylko na różne przemocowe sposoby i to dotyczy i scen randek w tym filmie, gdzie obydwie strony są bardzo niepewne i ich chłopaki często sięgają po zachowania właśnie agresywne, ale z drugiej strony widać to także w takim wzajemnym troszkę kryciu się przed tą drugą stroną i w języku, który jest bardzo konfrontacyjny. My dzisiaj tego nie doceniamy, ale sceny, w których padają seksualne zdania i takie aluzje różne slangowe, były dosyć odważne, jak na rok 1978 nawet, Już nie mówię o roku 59, kiedy rzekomo akcja się dzieje. No, spójrzcie między innymi na scenę, w której Rizzo konfrontuje się z Kenny Kim i z Danim. Padają tam takie frazy jak sloppy seconds na przykład, albo flog your log, co oznacza masturbację, gangbang, którego chyba nie muszę tłumaczyć. I to właśnie Rizzo to tak się odcina takimi słowami, ponieważ w tej przestrzeni pokazanej tutaj nie ma miejsca na dojrzałą rozmowę między chłopakami i dziewczynami. To jest wciąż świat bardzo oddzielonych grup płciowych, które patrzą na siebie z ogromną fascynacją, to jasne, ale także z podejrzliwością, niepewnością. Ich nauczyciele też ich tego nie uczą. Więc to jest też bardzo ciekawy portret właśnie takich dwóch, można powiedzieć, obozów, chłopaków i dziewczyn, którzy patrzą na siebie nieufnie, nie wiedzą, jak podejść do swoich uczuć i często nie wiedzą też, jak podejść do własnej emocjonalności we własnym gronie, bo jest na przykład świetna scena między Kenikiem i Danym, kiedy wyraźnie chcieliby sobie podziękować, powiedzieć, jacy są dla siebie ważni, nawet przez moment się przytulają, przez sekundę, po czym odskakują od siebie i w panice zaczynają zaczesywać włosy do tyłu, tak jakby chcieli powiedzieć, nie, no słuchaj, stary, tutaj nie ma żadnych podtekstów. Ale sam fakt, że nie potrafią wypowiedzieć tej czułości w stosunku do siebie po prostu jako kumple, jako przyjaciele, też pokazuje, jaki to jest świat. I być może pod tym względem, i tutaj zakończę tą część wstępną, najbardziej charakterystyczną piosenką jest ta najbardziej satyryczna. Ta piosenka, którą śpiewa, nie ukrywam, moja ulubiona postać w tym filmie, czyli właśnie Rizzo, grana przez Stockard Channing. Wiecie, że na mojej liście top 100 jest film, za który Stockard Channing była nominowana do Oscara, czyli 6 stopni oddalenia, oczywiście dużo późniejszy. No i to jest piosenka pod tytułem Look at me, I'm Sandra Dee. Sandra Dee była gwiazdą filmów dla nastolatków w latach 50., podobnie jak wspominana w dialogach Annette Funicello, która występowała w programie Disneya. I to były takie dziewczyny, młode kobiety, które miały projektować bardzo dziewiczy obraz idealnej, purytańskiej, bardzo jakby wolnej w ogóle od spraw seksualnych młodej dziewczyny lat 50. I oto Rizzo śpiewa o tym właśnie wzorcu, do którego dostosowuje się swoją drogą Sandy. Rizzo śpiewa o tym wzorcu bardzo przewrotnie, bardzo satyrycznie, bardzo krytycznie. Look at me, I'm Sandra Dee, lousy with virginity. Czyli dosłownie, spójrzcie na mnie, jestem Sandra Dee, dosłownie przetłumaczyć, jestem zawszona dziewictwem, bo lousy to znaczy zawszona. Więc jakby po prostu, no jestem, można powiedzieć, do zwymiotowania jestem dziewicą, tak? No i ona potem właśnie śpiewa, że nie pozwalam na żadne dotknięcie, tak? Nie będę sama z chłopakiem i tak dalej. I to Rizzo śpiewa na takim świetnie wygranym przez Stockard Channing lekkim obrzydzeniu, bo to jest ten wzorzec, który podsuwa jej kultura, w której żyje, że ona właśnie taka powinna być, ale ona taka nie jest. Ona jest bardziej odważna w kontaktach z chłopakami. Ona zresztą w tym filmie przeżywa moment, kiedy boi się, że jest w ciąży. Jest kwestia pękniętej prezerwatywy. To są też bardzo poważne tematy. Każdy, kto mówi, że Grease jest takie beztroskie, powinien pamiętać o tym wątku. I w końcu prowadzi to do piosenki najważniejszej w tym filmie, czyli piosenki Rizzo, There Are Worse Things I Could Do. Czyli okej, tak, wychodzę z chłopakami, tak, uprawiałam z nimi seks, ale są gorsze rzeczy. I gorszą rzeczą byłoby, gdybym była hipokrytką. Gorszą rzeczą byłoby, gdybym ogłaszała wszem i wobec właśnie, że w ogóle nie spotykam się z chłopakami, że nie jestem tym zainteresowana i tak dalej. I to jest programowa piosenka tego musicalu. O tej piosence porozmawiamy za chwilkę też z Kają. Wydaje mi się, że gdyby szukać prawdziwego hymnu Grease, to jest to właśnie ta piosenka. Nie Sandy, nie Hopelessly Devoted to You, nie Grease, nie You're the One That I Love. To wszystko są wielkie hity, ale o czym jest film Grease? Film Grease jest właśnie o tym, że należy skończyć z tym takim chorobliwym oddzieleniem od siebie tych światów, należy skończyć z tym chorobliwym, purytańskim spojrzeniem na seksualność, które w latach 50. było dominujące w Stanach, tylko właśnie należy do tych spraw podejść w sposób bardziej dorosły, bardziej otwarty, mniej oceniający, ponieważ postaci, o których byśmy się najmniej spodziewali tego, że są zintegrowanymi dorosłymi, to są właśnie te postaci takie jak Rizzo, która potrafi samą siebie określić w relacji, potrafi też wyznaczyć jej granice, ale także jak jak nerd, który występuje w tym filmie, grany Eugene, grany przez Eddiego Deasona, który pod koniec filmu jest jedynym, który potrafi dobrze rzucić ciastem i trafić w twarz trenera Calhouna. W tej scenie wyraźnie jest powiedziane, że to nie te osiłki, nie ci griserzy, tylko właśnie ten lekceważony nerd jest tym, który ma największe zdolności. Ale o tym, czy nastąpi zemsta nerdów, The Revenge of the Nerds, przekonamy się później, zwłaszcza w filmie z 1984 roku pod dokładnie tym tytułem. A zatem te trzy aspekty klasowości, mobilności ekonomicznej kobiet i relacji między płciami w tym filmie. Oczywiście wszystko jest bardziej rozbudowane, skomplikowane teraz niż ja tak zaznaczyłem, ale chciałem o tym wspomnieć, bo ten film myślę, że można po prostu do dzisiaj traktować jako taki wstęp do rozmowy też z młodymi widzami, między innymi na te tematy. A za chwilkę rozwinę te wątki w rozmowie z moją gościnią, którą będzie Kaja Klimek. I jest już ze mną Kaja Klimek, krytyczka filmowa i popkulturalna, znana w internecie jako Kajutex przez X.
Cześć, Kaja. Przez X, koniecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że się spotykamy, bo to jest naprawdę takie spotkanie przez duże S, co się zaraz okaże, bo nie będziemy przecież teraz wszystkiego, ja nie będę mówić na ten temat, ale bardzo dziękuję ci za zaproszenie i to jeszcze w kontekście tego filmu, no, sztos.
Bardzo też się cieszę i rozmawialiśmy już od jakiegoś czasu, jaki to mógłby być film, przy którym moglibyśmy się spotkać. Różne padały kandydatury, już nieważne jakie, ale ciągle brakowało tego efektu wow, to znaczy właśnie, że ten film, obydwoje poczujemy, że to jest ten film. I no wyjaśnię dlaczego, bo nie mówiłem tego jeszcze słuchaczom na początku odcinka. Mianowicie w przypadku filmu Grease, poza tym, że na pewno sam film nam dostarczy dużo tematów, jest temat podstawowy, mianowicie chodziliśmy do tego samego liceum.
Tak, liceum imienia Stanisława Staszica, czy tam nawet zespół szkół imienia Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Pozdrawiamy, kochamy, szanujemy, lubimy forever.
Dokładnie, ty zdawałaś maturę w 2003 roku, tak. Więc mówiąc tą amerykańską nomenklaturą, jesteś the class of 2003.
Tak,
ja byłem
exactly.
The class of 2001, troszkę wcześniej.
Jak Odyseja kosmiczna.
Jak Odyseja kosmiczna. Ty, ale co ciekawe, tak już, żeby dodać kontekstu, faktycznie poznaliśmy się w szkole językowej o nazwie Future,
tak.
To też ciekawe. Future.
Tak.
Pozdrawiamy Alę Gałązkę, która zawiadywała tą szkołą. Dzięki niej także władamy lepszą angielszczyzną niż miało
tak.
To miejsce w 2001
Zdawanie egzaminów, które potem zwalniały z egzaminów, tak, na zawsze w naszej pamięci. I też kurs szybkiego czytania.
Rzeczywiście, tak, w tejże szkole.
My robiliśmy w liceum bardzo
tak,
różne
pamiętam,
rzeczy.
Pamiętam
nie zawsze
to.
Takie fajne jak w amerykańskich filmach, ale jednak...
I tego się właśnie uchwyćmy teraz, że ten nasz high school, czyli nasze liceum, i na pewno jeszcze do niego nawiążemy, ale no nie da się ukryć, że chodzenie do liceum w Polsce przełomu tysiącleci nie przypominało prawie w niczym chodzenia do liceum, jakie widzimy w Grease, nawet jeżeli uznamy, że jest to pewna, może trochę cukierkowa wersja amerykańskiego liceum, to tak czy siak była ta rzeczywistość zupełnie, zupełnie inna. I pytanie, czy ty obejrzałaś Grease już za czasów licealnych, czy jakoś później, wcześniej?
Wydaje mi się, bo robiłam sobie tak zwany soul searching na temat tego, kiedy ja ten film widziałam i w jakich okolicznościach go widziałam. I kiedy czytałam sobie jeden z artykułów poświęconych temu filmowi, to mnie olśniło, że ja go widziałam w kontekście świąt. Bo on się całkiem dobrze sprawdza jako film świąteczny, ze względu na to, że jest musicalem, jest wesoły, jest po jasnej stronie życia, jest kolorowy, dynamiczny i fajnie się go ogląda i można sobie ponucić te piosenki. Więc pamięć moja taka naprawdę już zmuszona do pracy, wskazuje, że to było w telewizji i to było w święta, ale kiedy nie jestem w stanie powiedzieć. Już nawet myślałam o tym, żeby zrobić taki research, bo to znowu ta Odyseja kosmiczna wraca. Ty mi się zawsze kojarzysz z tym, jak wyłączyli ci prąd, kiedy chciałeś obejrzeć po raz pierwszy Odyseję kosmiczną.
Bo nie padły jeszcze ważne słowa. To samo liceum to jedno, ale jesteśmy też po prostu z tego samego miasta, czyli
tak.
Z Tarnowskich Gór. To też
tak.
Bardzo,
tak.
Bardzo istotne, gdzie dodam, wtedy przynajmniej dosyć często były takie krótkie awarie prądu, przynajmniej
tak.
W mojej dzielnicy Strzybnicy. I tak, był rzeczywiście taki dzień, pisałem kiedyś na ten temat felieton 27 kwietnia 1995, kiedy to w trakcie seansu Odysei Kosmicznej zabrakło prądu.
Straszne.
Nie mówmy dzisiaj o traumach.
Ale to za to, wiesz, jest naprawdę taka historia, do której każdy się może sercem odnieść, bo jest to takie przeżycie kinomana bardzo mocne. Więc ja nie mam z Grease akurat takiej historii. Mm-hmm. Z kilkoma filmami, które właśnie widziałam, czy w kinie w Tarnowskich Górach, czy żyjąc w Tarnowskich Górach, czy oglądając te filmy z moimi przyjaciółkami właśnie z klasy z liceum, gdzie często nam się zdarzało umawiać się na jakiś film, na przykład na Dantona.
O, tak. Jak to...
Jakieś różne rzeczy, takie mniej lub bardziej szkolne, ale bardzo różne, różniste i też Kubrick był grany. Ale Grease właśnie nie był jednym z tych filmów. Mm-hmm, więc mm-hmm. Raczej mam takie wspomnienie, radosna rodzina z dziadkami zgromadzona przed teleodbiornikiem, tak zwanym, ogląda sobie Grease w zimowe popołudnie. No jest w tym jakaś nuta nostalgii. Mhm. Wierzę, że nie oszukuję. Chciałabym, żeby to było faktycznie to wspomnienie, ale nie przypominam sobie, żeby to na przykład było na studiach, żeby to było już w innym kontekście. Raczej kontekst rodzinny, bo no ten czas też taki powracających na fali co 20-letniej nostalgii filmów gdzieś by się tutaj zgadzał, nie? Czyli lata 50., 70. i później 90., no to by było akurat idealnie.
Tak, no należy powiedzieć, że to taka popularna obecnie zwłaszcza wyliczanka, mianowicie większy dystans czasowy dzieli nas od Grease, niż Grease dzieliło od lat 50., o których opowiadał. No i no, na ten temat możemy sobie zaraz porozmawiać, pomyśleć, ale zapytałbym o sam high school. Przygotowując się do tego odcinka, trafiłem na absolutnie trywialną informację, nie ma w niej nic głębokiego, ale...
Takie są najlepsze.
Ale okazuje się, że ta sama Venice High School, w której kręcili część Grease, była scenografią do piosenki, która królowała, kiedy myśmy byli w liceum. Dowiedziałem się tego dzisiaj rano, dlatego ci już nawet nie pisałem, mianowicie Hit Me Baby One More Time, Britney Spears.
Nie.
To są te same korytarze. To są te same korytarze.
Mam ciarki.
Więc to oglądaliśmy wtedy, nie wiedząc, że patrzymy na to samo liceum, co w Grease. Ale powiedz mi, dlaczego high school? Dlaczego? Bo powiem coś kontrowersyjnego. My, chodząc do liceum, tam powiedzmy we wczesnych latach 2000, nie czuliśmy, że chodzimy do high schoolu, prawda?
W ogóle nie.
To nie było.
Trzy osoby na krzyż podjeżdżały samochodami.
Tak, nie było
co
szafek.
Co jest w high schoolu normalne.
Pamiętasz szatnie w Staszicu?
Nasza pani szatniarka.
Cudowną.
I pan woźny, którzy mieszkali zresztą przecież w szkole.
Mieszkali też. W szkole, dokładnie.
Tak,
dokładnie.
No zupełnie inny vibe. Raczej bliżej do takich filmów jesteś, jak jesteś Bogiem na przykład.
Tak, na przykład.
Śląskie licea, chociaż gmach był taki bardzo pruski.
Tak,
mury,
bardzo piękny,
grube, tak. Stare, ceglane, wysokie sufity, miejscami niedogrzane albo przegrzane klasy, w zależności od tego, jaka była koncepcja.
Czasami znajdowały się jakieś sprzęty i pomoce naukowe jeszcze z czasów w zasadzie niemieckich. Pamiętam, że
tak.
W sali, już nie przypomnę sobie numeru, ale albo biologicznej, albo fizycznej były takie stare amplifikatory
tak.
prądu. Nie wiem, jak to nazwać. Tam były jeszcze niemieckie opisy. Więc...
I tabla z tymi po prostu, chciałam powiedzieć, studentami. Trochę kalka z angielskiego by wyszła, ale z tymi uczniami,
poprzednich
którzy
lat.
Byli tam 50-60 tak, lat temu, bo to tak. taka była szkoła z tradycjami. Wszystkie te marsowe oblicza, często też mężczyzn, no bo kiedyś to było męskie liceum tylko i wyłącznie, spoglądające na nas i my po prostu przemierzający te korytarze, to było dosyć zabawne mimo wszystko.
Powiedzmy tyle, że jakkolwiek jest mnóstwo miłych wspomnień stamtąd, też nie ukrywam, jest dużo dla mnie też trudnych, to na pewno to nie było tak, że śpiewaliśmy na korytarzu We're Here Together, jak śpiewają tutaj bohaterowie
tak.
Grease. Ale wracając do tego amerykańskiego high schoola filmowego, to nie tylko Grease, prawda? Wiele seriali, filmów. Co było w tym high schoolu amerykańskim, poza tym, że ludzie byli, nie wiem, bardziej kolorowi, ładni, zamożniejsi, że chcieliśmy tam chodzić, że myśleliśmy właśnie o tym high schoolu amerykańskim jako o w sumie jakimś raju. Przecież amerykańscy nastolatkowie nie myśleli o swoich high schoolach jako o rajach, prawda?
No to jest oczywiście, trawa jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie płotu. Wydaje mi się, że to jest jedna sprawa. Druga to właśnie ta filmowość i taki wymiar. No jednak jesteśmy 90-sowymi dzieciakami, więc ten nasz pierwszy kontakt z w ogóle z kinem i z kinem gatunkowym też, do którego teenage movie jak najbardziej się zalicza, czy wszelkiego rodzaju opowieści o liceum, no to było takie formatujące bardzo mocno. Formatujące i formujące jednocześnie, bo kiedy już zobaczyłeś ten pierwszy film o liceum, to sobie myślałeś, ale dlaczego ja nie żyję w takim świecie? Jednak ta aspiracja i potrzeba takiego też popkulturowego współuczestnictwa w tym, co my przecież oglądamy, tak samo jak oni, ale oni tym żyją, a my nie. Więc gdzieś tutaj ta przepaść trochę była trudną sprawą. Oczywiście jednak też to, że wszelkie filmy o liceach i tutaj przywołałeś właśnie liceum jako źródło cierpień. Myślę, że to tam brakujący tom po prostu opowieści.
Absolutnie, absolutnie.
Tak, to nie jest... Oczywiście sobie tu wszyscy patynujemy i nostalgizujemy, że było ekstra, bo mieliśmy na przykład więcej czasu na czytanie i więcej czasu na oglądanie i może na po prostu leżenie i patrzenie w sufit.
Nie było internetu.
Nie było internetu, prawie. Też się wychodziło siedzieć na ławce i się spędzało czas z ludźmi na zewnątrz, a nie w internecie. No to są oczywiście zmiany. To nasze pokolenie przeżyło jedno i drugie. Właściwie jesteśmy w tej, w sumie nawet bym powiedziała, szczęśliwej sytuacji, że znamy obydwa te światy. Ale jednak no, liceum właśnie jako miejsce, i to też jest pokazywane bardzo mocno w tych filmach i serialach, które do liceum się odnoszą, bo ty wspomniałeś o Britney Spears, też jej wizerunek nawiązujący jakoś do tego wizerunku dziewczyny w liceum, chociażby, który reprezentuje tutaj nasza wspaniała Sandy, ale też ja jestem wychowanką Buffy. Buffy, która jest przekroczeniem tych wszystkich schematów opowiadania o wdzięcznych, super słodkich blondyneczkach, które no właśnie zwykle są damsel in distress, czyli dziewczyną w opałach, potrzebują tego po prostu silnego męskiego ramienia, ale okazuje się, że ona nie, że ona jest tym silnym ramieniem, które po prostu innym pomoże. No ale akurat Joss Whedon, oczywiście z dzisiejszej perspektywy, to jest osoba, o której w trochę innym kontekście mówimy, ale on powiedział jedną kolosalnie ważną rzecz, która myślę, że też jakoś pod skórnie dla nas, nawet jeśli jesteśmy już dorośli i oglądamy filmy o liceum, każdy, kto przetrwał liceum, jest właściwie super bohaterem, bo to jest bardzo trudny czas w życiu człowieka. Wierzę, że wiele osób, które nas słuchają, jeszcze jest w tym świecie, więc trzymamy za was kciuki, jesteśmy z wami. No, a osoby, które już dawno to przeżyły, trzymają pewnie jakąś sztamę i kontakt z tym swoim wewnętrznym licealistą. No i ja na przykład, kiedy oglądam dzisiaj takie filmy, jak na przykład Wredne Dziewczyny, wspaniały film Tina Fey, też opowiadający o tych grupkach, o różnych gangach, klikach, czy Easy A, zresztą tutaj Tina Fey też się przewija w tle, czyli Łatwa Dziewczyna z Emmą Stone, gdzie właściwie to liceum jest takim miejscem, gdzie możesz być wytykany palcami, gdzie wszelka inność, dziwacz jest jakby niezbyt pożądana. Czy nawet Netflixowy serial Wednesday, który teraz bije jakieś rekordy popularności, no to widzimy, że to jest coś, co naprawdę ma sens jako gatunek, bo załapują się na opowieści o liceum kolejne pokolenia, no i my właśnie oglądając to bardziej możemy siebie wysłać do takiego świata, w którym no niekoniecznie byliśmy, ale taki licealny eskapizm też jest czymś potrzebnym, moim zdaniem. I wtedy, i dzisiaj.
To bardzo, bardzo ciekawe. Poza Buffy, czy pamiętasz z tamtego czasu, bo teraz jak zaczęłaś wymieniać te tytuły, to nagle przypominają mi się różne filmy licealne na przykład. Dużym hitem wtedy był film Szkoła Uwodzenia, czyli Cruel Intentions z Reese Witherspoon, który był taką licealną. No właśnie, to była wersja Niebezpiecznych Związków, tylko przepisana na liceum. I powiedz mi, bo już tak mi się mylą te daty, ale chyba wtedy też jeszcze twardo był w telewizji Beverly Hills 90210, prawda?
Tak, też od razu mi się on przypomniał, też to wtedy oglądaliśmy, to był ten sam czas i jeszcze jeden serial, który już wtedy się pojawiał, czyli Jezioro Marzeń.
Jezioro Marzeń, właśnie, który no, nigdy się na to nie załapałem, ale to była Australia, nie? To był,
nie,
a, też
to
Ameryka.
To była Ameryka w takim jakimś wyspiarskim miejscu nadmorskim. No i właśnie, jak to z przekąsem mówił mój kolega w liceum, ach, te problemy nastolatek. No to właśnie było o tym, ale miało się poczucie, że oni też mają zupełnie inną skalę problemów niż my. No jednak oczywiście bardzo różne dzieciaki towarzyszyły mi w dorastaniu. Ja też jestem z osiedla, więc to nie zawsze.
Wymień nazwę osiedla, proszę.
Ohio, oczywiście, czyli osiedle przyjaźni.
Słynne.
Kto wie, ten wie. Więc na moim osiedlu mieszkały dzieciaki pochodzące z bardzo różnych rodzin, z bardzo różnych grup społecznych i to było taki naprawdę świat społeczny. Oczywiście w naszym liceum było trochę inaczej, bo to jednak było jedno z tych najlepszych liceów w Tarnowskich Górach.
Tak, tam też trudno było się dostać, bo to te słynne egzaminy, faktycznie.
Więc ten kontakt z tymi dwoma światami trochę inaczej to formatował, no ale jako żywo, ani jeden, ani drugi świat nie przypominały amerykańskich filmów, o nie.
Między innymi też dlatego, że nie było jeszcze takich, powiedziałbym wręcz środków, żeby jakoś bardzo się odróżniać, chociażby przez te takie afiliacje gangowe, powiedzmy, tak?
Czy było inaczej?
No to powiedz, czy to przez muzykę?
Przez typ muzyki? Zdecydowanie przez muzykę były osoby, które w tym moim roczniku dzieliły się na dwie kategorie. Szerokie spodnie, hip-hop, buty sportowe, spodnie przypinane agrafkami do skarpetek, żeby nie ciągnęły się za bardzo po ziemi. Mm-hmm. Ostatnio nawet miałam, może taki name drop to jest, ale jednak mimo wszystko miałam okazję porozmawiać na temat tych spodni i tego, jak je zawinąć, żeby one jednak były nisko, ale nie przeszkadzały na przykład we wsiadaniu do autobusu z Wieniem, który wtedy był dla mnie wielkim idolem, bo kochałam Molestę i słuchałam jej namiętnie. Mm-hmm. I po latach gdzieś nam się przecięło i gadaliśmy właśnie o tym, jak to zrobić, żeby spodnie ci się nie ciągnęły po ziemi, bo i dziewczyny, i chłopcy równo deskorolki, słuchanie hip-hopu, to jedna grupa, a druga grupa glany czarne swetry i słuchanie grunge'u i muzyki naszych ojców tak zwanej, czyli lata 70., rock i też polski rock lat 90., no to były takie dwie grupy. One się trochę krosowały. Miałam kolegów, którzy chodzili jednocześnie w szerokich spodniach i w glanach. I to było dziwne, ale też było akceptowane, więc...
W tym momencie chcę mi pozdrowić mojego brata, też Staszic High Class of 95, bo jednak on był 6 lat starszy ode mnie. On z kolei załapał się na kulturę metalową i nawet był metalem przez pewien czas. I chyba nawet miał jakiś zespół, czy grał w zespole.
No to on był w amerykańskim filmie.
On trochę był, ale w takim bardziej nirwanowsko-80sowym, ale chyba, nie chcę teraz zakłamać, ale chyba jakieś próby się nawet odbywały w samym Staszicu, więc być może właśnie odkrywamy, że Staszic był bardziej high schoolowy niż myślimy. Ale wracając do samego filmu, oglądamy Grease dzisiaj, no jest już 44 lata po premierze kinowej, nagrywamy to pod koniec 2022 roku. I rzucę pierwszą piłkę, co ty na to, że aktorzy mają tak od 25 do 33 lat? Co my na to dzisiaj?
Wiesz co, no jako osoba wychowana na Beverly Hills 90-210, gdzie było dokładnie tak samo, że wszyscy aktorzy byli grubo po 20. Chyba aktorka grająca Andrę była najstarsza ze wszystkich, już była po 30.
Andrea Zuckerman, tak.
Tak. Mam takie poczucie, że jednak ten sposób obrazowania nastolatków bardzo mocno się zmienił. Dzisiaj to by już niekoniecznie przeszło. Chyba, że mowa o aktorach i aktorkach, którzy mają ową młodzieńczość w swoich twarzach. No, Kirsten Dunst była tą aktorką, która długo mogła grać rolę bardzo młodych osób, ale dzisiaj jednak no, to byłby podstawowy zarzut wobec twórców, że hej ho, jakby jest tylu młodych, interesujących aktorów, podejmijcie ten wysiłek i obsadźcie kogoś nie dlatego, że jest znany i że jest gwiazdą, jak John Travolta, 20-paroletni w tym momencie, kiedy film powstawał, tylko dlatego, że może ta prawda czasu i prawda ekranu powinny jakoś bardziej iść ze sobą w parze. No, dzisiaj to by po prostu już nie przeszło. Przechodzi w takich historiach jak Euforia, ale to też wynika oczywiście z tego, że Euforia jest pewną wizją bardzo mroczną i też wydaje mi się, że twórcy niekoniecznie chcieliby pracować z tak młodymi osobami. Więc tutaj to są osoby, które mają już 20 parę lat, ale my też nie patrzymy na to jako dokumentalny obraz życia licealistów w Ameryce. Zdajemy sobie sprawę, że to jest pewna wizja i pewna opowieść o też emocjach i o poczuciu, jakie generuje bycie nastolatkiem. No ale w przypadku tego filmu, patrzę właśnie teraz, bo mamy tutaj takie piękne
okładkę,
mamy piękną Grease, taką kolorową, która jest trochę podrysowana. Oczywiście są to twarze Olivia Newton-John i Johna Travolty. Ale czy to jest jakby z naszej dzisiejszej perspektywy może być zarzut wobec tego filmu? On jest tak oderwany jednak od ziemi, jest musicalem, jest pewną wizją świata, w której jak ludzie nie wiedzą, co powiedzieć, to śpiewają. Przecież to nie jest rzeczywiste. I też to, jak wygląda to liceum, jak wyglądają te bary, jednak jest mocno opakowane kocykiem nostalgii, bo ten film powstał 20 lat po tym czasie, o którym opowiada, więc to nie jest, znowu odniosę się do Jesteś Bogiem Leszka Dawida, który był świetnym filmem, bo bardzo pieczołowicie oddawał scenograficznie nastrój Śląska przełomu mileniów i to jest wielki szacun za to, że parę ładnych lat później udało się, to też nie było takie trudne, bo w Polsce nie wszystko się tak bardzo szybko znowu zmienia, żeby nie dało się znaleźć takich miejsc, no a tutaj to jest kreacja, to jest czysta kreacja, no, więc nie mam też takiego ze swojej perspektywy poczucia, że o nie, wszystko by było z tym filmem o wiele bardziej wiarygodne i autentyczne, gdyby aktorzy byli młodsi. No to nie w tym wypadku. W innych wypadkach, na przykład chociażby w kontekście Beverly Hills, to jest bardziej adekwatny zarzut, że jednak trudno się zidentyfikować, bo widzisz, że to jest osoba, której już nie tylko sypie się wąs, ale już się dawno wysypał i musi być grubo golony.
Może jest nawet już lekko białawy, tak jak mój. Tak, to, ale to ciekawe, bo myślę sobie, że faktycznie jest to musical. Test rzeczywistości upada już na tym poziomie, że ludzie zaczynają śpiewać, ale myślę sobie też o takich filmach jak Czarodziej z Krainy Oz, gdzie Judy Garland też gra dziewczynkę, tak? Dorotkę, ale już wtedy nie była nią.
A West Side Story? Przecież West Side też są Story, wiele starsi tak, niż postaci, które
zdecydowanie.
Grają.
Chociaż pamiętam, teraz mi się to przypomniało, że ten film wedle broadwayowskiej sztuki Dear Evan Hansen poniósł klęskę i często właśnie, to jest nowy film sprzed 2 lat, i często właśnie wskazywano na to, że obsadzono, co prawda obsadzono tego aktora, który był na Broadwayu, więc jakby no właśnie gwiazdę tego broadwayowskiego show, ale że on już był za stary na tego licealistę, że nasze oko się trochę jednak zmieniło.
Właśnie, chyba inaczej na to patrzymy.
I chyba właśnie po dzisiejszym show byśmy się spodziewali czegoś innego. Pytanie zatem, co się wydarzyło, oczywiście nie podsumuję wszystkiego, ale tak pomiędzy Grease a Glee, bo Glee chyba było takim prawdziwym powrotem do takiego liceum.
No tak, takiego rozśpiewanego. Co zresztą w ogóle akurat, gdy mowa o amerykańskim liceum, fakt, że gra na instrumentach, nawet jeśli nie umiesz, to i tak grasz, tworzenie jakiejś orkiestry.
No przede wszystkim występujesz w musicalach. To ja chyba tego strasznie zazdrościłem zawsze tym amerykańskim,
że sceniczność, że my w ogóle nie robiliśmy żadnych przedstawień, nie przypominam sobie.
Coś tam się działo na auli. Ale te jakieś okolicznościowe
ale to była kara,
rzeczy.
A nie część naszego radosnego kurikulum. A tutaj jednak ta wielowymiarowość, i myślę, że to też jest odpowiedź na to pytanie, co ten amerykański high school ma w sobie. Mhm. Właśnie, że on ma w sobie dużo więcej możliwości, co można pokazać.
Bo performatywności.
Tak, że masz polski high school, to jest przychodzisz, wieszasz kurtkę w szatni, idziesz na lekcję, zjadasz kanapkę. Nie zawsze też masz stołówkę w szkole, bo my akurat nie mieliśmy. No to pójdziesz na WF do sali obok, bierzesz plecak. Tak? I wracasz do domu. No gdzie tu jest jakikolwiek glamour? To jest mało filmowe. Mhm. A w takim masz drużynę tego, drużynę śmego, rywalizację, jakieś, no oczywiście my też graliśmy, ale to nie było aż takie intensywne, żeby te konflikty były takie mocne, żeby przyjeżdżały do nas jakieś drużyny i my ich nienawidzimy. No nie, no w ogóle tego nie
Zradzionkowa,
było. Zradzionkowa, cidry. A tutaj no, jest granie, jest śpiewanie, jest występowanie, jest to, że ktoś musi robić to, a lepiej się czuje w tym. Są zajęcia plastyczne, są zajęcia chemiczne, są... No jest bardzo dużo możliwości. Ten sposób nauczania w liceum, no zazdro. Z dzisiejszej...
Czy myśmy mieli plastykę w liceum?
Bo mieliśmy jakąś historię, to tak. Sztuki bardziej, takie rzeczy, ale żeby coś rysować?
Nie, w liceum nie.
Jednak ogranicza się to bardziej do takiego formatowania. Myślę, że teraz pod tym względem jest inaczej niż za naszych czasów, bo my jesteśmy tak zwaną starą maturą, tą najstarszą, która i tak była dosyć otwarta, bo mieliśmy to pisanie na maturze, tej rozprawki. No teraz trochę to inaczej wszystko wygląda. I wydaje mi się, że jednak mocno ten polski system nauczania jest nastawiony na to, że ej, to jest twoja droga do egzaminów na studia, na to, że tam się dopiero zacznie.
Często nas straszono właśnie egzaminami,
tak,
pamiętam.
Tak, i że to jednak mało tego
ucz się,
właśnie...
Ucz się,
ale nie ucz się różnych rzeczy, tylko ucz się tego, co ci jest potrzebne. No jasne, gdzieś nas to poprowadziło w nasze różne drogi życiowe i też studenckie. Ale no, jeśli chodzi o taki potencjał filmowy, wydaje mi się, że to jest po prostu dużo bardziej takie, że fajnie wygląda przed kamerą. No, i też to robi mocną robotę potem widzą.
Myślę o takiej też teatralizacji, performatywności tej przestrzeni. Mm-hmm. To widzimy to świetnie na początku Grease, kiedy zaczyna się rok szkolny i już zaczynają się formować, prawda, te powiedzmy jakieś hierarchie, grupki, taka też autoprezentacja się dzieje. Ja pamiętam z 1 września i z początków szkoły przede wszystkim, właściwie, że tego dnia już trzeba było się zaczynać uczyć. Tam poza, nie wiem, krótką tak zwaną galą, czy jak to się tam nazywało. Więc troszkę to było inaczej.
Ale pytałeś o to Glee, a ja nie do końca odpowiedziałam. Mm-hmm. Bo Glee faktycznie, twórcą jest Ryan Murphy, który od tamtej pory zrobił bardzo dużo różnych rzeczy i cały czas szuka nowych sposobów wyrazu. Ale cofając się do takich klasycznych rzeczy, jak chociażby horror, no był American Horror Story, do też tego, co jest bardzo popularne, czyli true crime, miesza właściwie opowieści oparte na faktach z takim ekstatycznym estetyzowaniem, co widzieliśmy na dobrej nazwie w takich serialach, chociażby jak Dahmer, gdzie to jest bardzo mocne, a jednocześnie opowiada o rzeczywistości, my nie czujemy jako widzowie, gdzie ta granica przebiega. To jest trudne, jako w ogóle taki materiał audiowizualny w obróbce, też mentalny i dla mnie absolutnie też takiej psychicznej. Bardzo to było trudne dla mnie, ale no on jednak zaczynał od Glee. To był jego, to była jego pierwsza propozycja, rozśpiewana, nawiązująca właśnie do gatunku teenage movie i high school drama, nazwijmy to tak, bo to wszystko tam było. Dodatkowo musical, dodatkowo to już były te czasy, kiedy faktycznie pewna korekta tego, co pokazujemy na ekranie, kogo pokazujemy na ekranie, była wprowadzana, czyli wielowymiarowość bohaterów, którzy reprezentowali bardzo różne tożsamości i to tutaj ten śpiew był uwalniający też i był takim sposobem opowiedzenia o sobie, o tym, kim się jest, no. I też oczywiście już wtedy nostalgia. I to taka na maksa, bo przecież w Glee to głównie jakieś hity takie naprawdę pokryte mchem z lat 90. i 80. były grane i śpiewane, więc gdzieś to się zestawia z Grease na tym właśnie poziomie nostalgicznej opowieści wykorzystującej gatunek po to, żeby właśnie nas trochę opatulić kocykiem znowu, bo to jest jednak feel good pod każdym możliwym względem.
No właśnie, to teraz zastanówmy się, czy ten kocyk chwilami nie jest drapiący albo dziurawy, bo wspomniałeś o kwestiach tożsamości. No teraz oglądając Grease możemy zastanowić się, co się lepiej zestarzało, co gorzej. Nie chodzi też o to, żeby jakąś totalną surowością patrzeć na ten film, ale możemy zadać takie pytanie. Pierwsza rzecz, która szczerze mówiąc mniej się rzuciła w oczy, to jest to, jak białe jest to liceum. Gdyby nazwać, powiem brutalnie, akurat w tym momencie będę brutalny, że to można się zapytać, czy akcja się dzieje w segregowanym stanie, czy nie. Bo po prostu tam nie ma ani jednego ucznia, może gdzieś na 4., 5. planie, ale naprawdę patrzyłem uważnie.
Przyglądać się bardzo
poza
uważnie.
Czarnymi muzykami, którzy pojawiają się w scenie na tym tańcu takim już powiedzmy około studniówkowym, to absolutnie jest to białe liceum. No z tym zastrzeżeniem wiadomo, że chłopaki ci griserzy to są Italian Americans, więc tam powiedzmy są trochę gorzej traktowani i tak dalej, ale jednak it's very, very white. I od tego można w zasadzie zacząć, ale właśnie czy są takie aspekty, w których Grease się po prostu źle zestarzało? Mówimy o filmie.
Tak. No ja mam taki podstawowy problem. Kiedyś robiłam sobie research przy okazji serialu Opowieść Podręcznej na temat w ogóle figury mścicielki, wojowniczki, no bo jednak tutaj Elizabeth Moss wciela się właśnie w taką postać. No i też trafiłam na taki artykuł, gdzie były analizowane bardzo różne tropy. Ja w ogóle uwielbiam te tropy w popkulturze. Wszystkim polecam serwis tvtropes.org, gdzie jest tego po prostu, można w tym nurkować. Codziennie nowy i naprawdę fantastyczna inspiracja do różnych analiz. No i właśnie oglądam sobie internet w poszukiwaniu właśnie tego wizerunku różnych mścicielek, ale też widzę, że June, czyli Offred, jest postrzegana zarówno jako Madonna, jak i mścicielka, ale też jako właściwie no, taka kobieta obrazowana właśnie w... użyję angielskiego słowa, bo to był artykuł po angielsku, czyli mamy Mother, Madonna and Whore. No i czytam sobie ten artykuł i nagle najeżdżam i patrzę, a tutaj Olivia Newton-John jako Sandy i jako Sandy, czyli jako urocza, słodka w żółtym sweterku, taka właśnie bardzo...
Zapięta pod szyję.
Zapięta pod szyję, tradycyjna, gdzie jeśli chłopak, ręka chłopaka zbliża się do niej, to ona ją zrzuca i wysiada z samochodu. Mamy nawet taką scenę. I nagle to przekroczenie i to, co widzimy oczywiście na okładce DVD, co nam się bardzo kojarzy, czyli ta scena, w której ona przechodzi metamorfozę, żeby bardziej spodobać się danemu Zuko. Przy czym ta jej metamorfoza to jest naprawdę metamorfoza. Mhm. Ona wygląda kompletnie inaczej.
Complete makeover.
Tak, tam dziewczyny trzymają za nią kciuki, pokazują jej, jak gasić papierosa, co jest w ogóle dosyć zabawnym takim pęknięciem w tym jej wizerunku, że ona to gra, że ona udaje i całe szczęście, bo gdyby to była metamorfoza pod tytułem zmieniłam się dla ciebie, o mój ukochany, żebyś mnie bardziej akceptował, będę taka jak ty i dziewczyny z twoich marzeń, czyli trochę jestem twoją fantazją, a nie osobą, którą byłam, no to tu by był straszny ból, szczególnie, że owszem, można powiedzieć, ale przecież Dany też się zmienia. Dany zakłada sweterek. Biały tak. Sweterek na swoje
nie zapina
czerny.
Go.
Nie zapina i za chwilę go ściąga.
Tak, za chwilę go ściąga. Tak, chociaż więc... z kolei w piosence, którą śpiewają razem, która stała się też mega hitem, ona mu rzuca takie wyzwanie you have to shape up because I need a man. No i on zaczyna śpiewać yes, I have to shape up because you need a man. Więc...
Przepraszam, ale to jest John Travolta at his prime.
Tak,
on
znaczy
się
bardzo
naprawdę
nie...
musi better shape up.
Nie są to przekonujące te sceny swoją drogą w filmie. To jest dopiero brak realizmu, kiedy się okazuje, że on jest taki słaby w tych sportach różnych, że on właśnie, że on nie potrafi tam rzucić piłką, nie potrafi nic, ale patrzysz na Johna Travolta i myślisz sobie, nie, no on raczej by potrafił,
no
tak?
No jednak te jego tańce, wygibasy wskazują, że jednak może byłby dobry w biegu na przykład, a niekoniecznie w takich sportach zespołowych. Zresztą on jest indywidualistą, oczywiście w kontekście reprezentacji subkultury jakiejś, więc ten indywidualizm tu jest trochę rozmyty, bo wyglądają jednak wszyscy tak samo, ale to jest taka podwójność i złożoność, gdy mowa o takich sprawach. Ale tak, no tutaj mam z tym bym miała największy problem, że tu się koduje bohaterka, która no ma jakąś swoją historię wcześniej, ale nagle się okazuje, że jej głównym celem jest jednak spełnienie fantazji bohatera o właśnie takiej dziewczynie, która jest trochę kopią tej tancerki, prawda? Z tego czaczy, tak, która jest, ach, ona jest wulkanem, ona przyszła do nas prosto z West Side Story i w ogóle jest trochę z innego świata i też tańczy lepiej w takim sensie tańca, który tutaj mógłby być ciekawy. Więc tutaj bym miała problem, no ale na przykład, kiedy Olivia Newton-John się wypowiedziała na ten temat, no to ładnie do tego się odniosła, mówiąc, ładnie, mam na myśli to, że dla mnie to jest okej. Wtedy trochę inaczej się na te sprawy patrzyło. My nie będziemy, ja nie chcę być tą osobą, która po prostu zakłada okulary i z 2023 roku prześwietla historię kina i mówi, nie dziękuję, nie dziękuję, nie będę tego oglądać, tu jest problem, tu jest problem, tu jest problem, bo ten film ma tyle innych walorów, że świadomość tego, że okej, jest tu problem z bohaterką, nie jest jeszcze dla mnie czymś absolutnie wiążącym. Dystans czasowy to dystans czasowy, trochę jednak tak na to patrzę. I nie sprawia to, żebym nie chciała tego filmu nigdy więcej oglądać. Jest tam jeszcze poza tym kilka scen, w których te rzeczy faktycznie, te rzeczy mam na myśli, kwestia polityki płci i też stosunków między kobietami a mężczyznami, które no nie są tutaj równościowo pokazane. Jasne, że dochodzi do głosu, ale są takie momenty, w których te bohaterki nawet tak dziwnie mrużą oczy i mówią, czy to naprawdę ktoś to do mnie mówi? Więc ja wierzę, że to jest takie puszczenie do nas oka, że my tu jesteśmy w tej konwencji tych lat 50., które nie były też idealne, ale je nostalgizujemy w takim właśnie trochę wyśnionym wydaniu. Więc no, tak sobie tutaj robię takie różne fikumiku.
No są to aktorki lat 70. też, które no wcielają się w te właśnie stereotypy z lat 50., ale w takim razie powolutku zmierzając do końca, ale łącząc się z tym tematem, możemy zrobić odcinek o Grease 2.
Remake'u, w historii Grease w popkulturze.
Tak, niedługo będzie w ogóle polska Grease, tak dodam, że na, któraś z kolei, już nie pierwsza, ale na warszawskiej scenie Relax się szykuje kolejna i bardzo, bardzo na to czekam, bo na warszawskiej scenie, z przyjemnością zapraszam cię, naprawdę na scenie Relax wystawiono w zeszłym roku absolutnie najlepszy musical, jaki widziałem w Polsce, może w top 5, mianowicie Little Shop of Horrors.
Okay.
To była produkcja naprawdę taka, która mnie zaskoczyła i ta sama ekipa przygotowuje Grease, więc też już tak powolutku sobie... Tak, powolutku sobie idziemy, powolutku sobie na to czekam, ale zahaczając jeszcze o tę kwestię, musimy wspomnieć o postaci Rizzo, bo ją gra Stockard Channing. I ona śpiewa piosenkę pod tytułem There are worse things I could do, czyli dosłownie są o wiele gorsze rzeczy, które mogłabym zrobić. Mała anegdota, nagrywamy dzisiaj w Studio Plac, niedaleko nieopodal Nowego Światu w Warszawie. Przed spotkaniem z tobą przypominałem sobie poszczególne piosenki w kawiarni nieopodal. Oglądałem właśnie tą piosenkę. Mhm. I nagle czuję, że ktoś stukał mnie w plecy. Odwracam się, podkreślam, była 8:30 rano, 8:40. Zdejmuję słuchawkę, pytam, o co chodzi. Młoda dziewczyna, która mówi do mnie, Boże, jak ja kocham ten film, a to jest moja ulubiona piosenka z tego filmu. Mm. I wtedy zrozumiałem, wow, ten film, a mówimy naprawdę o młodej dziewczynie. Myślałem, nie, ten film nadal ma swoją mocną fanbazę.
Oj, zdecydowanie.
I właśnie, że ta piosenka, Rizzo śpiewa o tym, że mogłaby robić gorsze rzeczy. Rizzo nie przeprasza za to, kim jest.
Tak.
Nie przeprasza za to, kim jest. Mówi właśnie, że gorzej byłoby, gdybym była inna. Powiedzmy właśnie coś o tej postaci, Rizzo.
Tak, ona jednak jest tą postacią, która z dzisiejszej perspektywy najmniej można by jej było takich zarzutów, jak te, które stawiałam tutaj przed chwilą, postawić, to na pewno. Poza tym, też jest takim sercem tego filmu. Mam wrażenie, że jest najbardziej ukształtowaną osobą wśród tych wszystkich nastolatków z przymrużeniem oka, że ona niekoniecznie ma potrzebę przynależności do jakiejś grupy, która ją definiuje, aczkolwiek oczywiście mówimy tutaj o Pink Lady, ale ona równie dobrze mogłaby nie być w tych Pink Ladies, a i tak by była tą właśnie taką ciekawą postacią, która się też z amerykańskim liceum kojarzy, że jest ta grupa osób, które nie przynależą nigdzie, bo już nie muszą w pewnym sensie, bo one już wiedzą, kim są. I ona jest dla mnie taką bohaterką i też ma taką trochę inną energię niż cała reszta. Jest mniej właśnie queerki, mniej zabawna, mniej taką trzpiotką, jednak ta samoświadomość i też podejmowanie decyzji na temat tego, co chcę, kiedy i z kim robić, jest dosyć takie nowoczesne w tym wydaniu, o którym tutaj mówimy.
Odgryza się też często, prawda?
Odgryza się, takie... nie przejmuje się tym, że, czy ktoś ją będzie lubił. Bliżej jej na przykład do Wednesday niż do kogokolwiek innego z tych dzisiejszych teenage'owych bohaterek. Więc tak, ona z nami zostaje po prostu. Tak, jeśli cała reszta, łącznie z głównymi bohaterami, którzy jednak są trochę figurami bardziej niż osobami, bo jest to jednak boy meets girl, potem coś nie idzie, a potem znowu wszystko idzie i potem happy ending, to jest pewien schemat, w który aktorzy się tutaj wpisują dosyć mocno, a ona jednak jest taką postacią, na którą się zwraca uwagę też jej wygląd, jej sposób zachowania, fryzura, zawadiackość, to jest taka dziewczyna, z którą można konie kraść, więc ona nie dziwi mnie, że młode osoby dzisiaj oglądając ten film bardziej w niej się przejrzą niż chociażby w Sandy.
Myślę, że fajny byłby nawet spin-off Rizzo, po prostu. Myślę, że Ryan Murphy mógłby to zrobić. Nadajemy teraz telepatyczny przekaz. Swoją drogą Ryan Murphy kojarzy mi się często właśnie z tym producentem Alanem Carrem, który wyprodukował Grease. Oni mają podobny vibe i myślę, że jest takim jego trochę następcą. Ostatnie pytanie. Patrzę teraz na zdjęcie Olivia Newton-John, John Travolta. Olivia odeszła od nas w tym roku, w sierpniu 2022. John nadal jest z nami. O czym myślisz, kiedy na nich patrzysz w kontekście, nie wiem, ich późniejszych karier? Czy oni są rzeczywiście dla ciebie przede wszystkim tymi postaciami? Olivia i John w twojej głowie, bo jednak stali się ikonami musicalu. To jest najlepiej zarabiający musical wszechczasów.
Tak.
Czy zrośli się z tym, czy są jeszcze jakieś takie równie mocne ich wizerunki, które dla ciebie są ważne?
Jeśli chodzi o Olivię Newton-John, to ja jednak raz Sandy, zawsze Sandy. Mm-hmm. Dla mnie ona została tą postacią. Nie śledziłam też tak uważnie jej kariery, poza tym jej się nie krosowało z Nicolasem Cage'em. I przypuszczam, że to też jest, bo oczywiście John Travolta, wiadomo, Pulp Fiction, wiadomo, różne te role.
GIF, w którym... macha rękami, bo nie wie, gdzie się znalazł, jako Vincent Vega.
Tak, oczywiście też, jeśli Ryan Murphy, to on przecież też się pojawił w O.J. Simpsonie.
Ten wciąż nie widziałem
też taka bardzo charakterystyczna postać. Dużo takich kreacji. Dla mnie oczywiście film Face Off, w którym zamieniają się twarzami z Nicolasem Cage'em i każdy z nich Nicolas Cage umiejętniej gra Johna Travolta grającego tego policjanta niż John Travolta gra Nicolasa Cage'a grającego tego złoczyńcę, ale jednak ten motyw po prostu ich spotkania w tych latach 90. bardzo mocno się dla mnie zapisał. Poza tym jeszcze mam jedną rzecz, która mi się zawsze z nim będzie kojarzyła. To jest kolejny trop w popkulturze taki, który powraca. Nie wiem, czy o nim słyszałeś. Z wielką miłością dla Johna Travolty to mówię. Syndrom poszerzenia twarzy imienia Johna Travolty.
O, nie. Ale znaczy wiem, powiedziałaś to i już wiem, o co chodzi.
Tak.
Bo rzeczywiście ta twarz się zmieniła z latami.
Twarz się zmieniła.
Face off.
Nie mówimy tego na zasadzie, ingerencje skalpela, cokolwiek. Wiadomo, czas płynie, my też się zmieniamy. Inaczej wyglądamy niż wtedy, kiedy byliśmy w liceum.
Raz lepiej, raz gorzej. Żadnych zdjęć tamtego czasu nie wrzucę na Facebooka.
Proszę nie szukać. Proszę nie szukać. Ocalcie jakby naszą pamięć o sobie przed nami samymi, ale właśnie to się gdzieś też przewinęło, ale jest to jeden z tych aktorów, który jest bardzo kochany, mam wrażenie, bo zarówno Gorączka Sobotniej Nocy, jak i właśnie Grease, później ta przepaść i ten powrót właśnie dzięki Quentinowi Tarantino, no to jest też piękna opowieść, taka hollywoodzka.
Chyba jedna z najlepszych, szczerze mówiąc,
tak.
Bo trudno porównać to. Zatańczył w Pulp Fiction i wszyscy przypomnieliśmy sobie, aha,
tak.
John Travolta jest i tańczy.
Yes, he can.
To prawda.
Więc jest to, tak, to jego spojrzenie, jego dołeczek w brodzie, no to wszystko jest bardzo takie dla mnie mocno wizerunkowe, no ale jednak też właśnie ta twarz, która staje się twarzą Nicolasa Cage'a. Nie byłabym sobą, gdybym nie wiązała go z tym filmem tak mocno.
To zobaczymy w takim razie, co się będzie dalej działo z Grease, bo nie wiemy, jakie będą kolejne wcielenia. Naprawdę myślę, że potencjał jeszcze się nie wyczerpał. Może właśnie jakiś spin-off, kto wie.
Święta idą za rogiem właściwie są, bo my przed świętami się tutaj spotykamy.
Tak, to jeden
z naprawdę z filmów świątecznych. Można oglądać, można śpiewać. Międzypokoleniowe spotkanie, tylko błagam, rozmawiajcie o tych bohaterkach.
Trzeba rozmawiać, powiedz jeszcze, proszę, czy nie wiem, czy jesteś osobą nucąco śpiewającą, ale czy są takie melodie z Grease, które czasami do ciebie wracają?
Jasne. Mm. Dzisiaj akurat miałam jakąś taką wczesną pobudkę, wybiło mnie coś ze snu i kiedy o tej 5:16 otworzyłam oczy, to cały czas miałam tell me more, tak to mi się tutaj wdrożyło. Jestem też wielką fanką piosenki Beauty School Dropout.
To
jest taka powłóczysta i ten chórek i też to, jak to jest pokazane w filmie. Uwielbiam takie rzeczy, które gdzieś tam kojarzą nam się z telewizją lat 50. i takim właśnie powłóczystym musicalem, do którego można sobie tak właśnie się pobujać. Nie, no te piosenki to są klasyki, no jak sobie przypominam...
I to jest też siła tego filmu. W
tak,
sensie, że
przypominam sobie imprezy w liceum,
śpiewać,
na studiach, po prostu jak wlatywało coś z tej ścieżki, to tak jakby wlatywało ze ścieżki dźwiękowej z Dirty Dancing. Wszyscy na parkiet i po prostu śpiewamy w niebo głosy.
I w tych momentach przez chwileczkę mogliśmy się poczuć, jakbyśmy byli także w Rydell High. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Fajnie, że w końcu się udało i w 2023 dam ci znać, kiedy będzie Grease.
Idziemy
na scenie Relax.
I będziemy śpiewać po polsku, czy po jakiemu tam to będzie.
Po polsku, jest to nawet ciekawe, jakie będzie tłumaczenie, szczerze mówiąc.
No, to się zapowiada jako wspaniały wieczór. Możemy zrobić double feature, obejrzeć Grease i później porównać.
Z przyjemnością.
Super. Dziękuję bardzo za zaproszenie, sama przyjemność.
Dziękuję i cieszę się, że byłaś gościnią Spoilermastera. To była Kaja Klimek, którą w internecie znajdziecie jako Kajuteks. Bardzo dziękuję Kai Klimek. To była przyjemność także dlatego, że był to licealny reunion, a w przypadku filmu Grease po prostu lepiej być nie mogło. Zatem ogromne dzięki dla Kai. Kaję możecie śledzić w internecie, w różnych mediach jako Kajuteks. Mnie nie pozostaje nic innego, jak podziękować wam za kolejne spotkanie, za kolejny odcinek. Przypomnę, że tego odcinka wysłuchaliście dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Zapraszam, patronite.pl/spoilermaster, tam też więcej o bonusach. Serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim patronkom i patronom, to dzięki wam ten odcinek może powstać. Wyjątkowo po raz pierwszy Spoilermaster był nagrywany w warszawskim studio Plac, z czego ja także bardzo się cieszę. Dawajcie znać, czy ten odcinek brzmiał lepiej niż poprzednie. Bardzo wam dziękuję raz jeszcze za wsparcie. Dziękuję Kai za obecność. Zapraszam was także do odwiedzania fanpage'a na Facebooku Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. No i cóż, dzisiaj Grease, dzisiaj klasyk. Przypomnijcie sobie film, a kolejna filmowa opowieść ze Spoilermasterem już za tydzień.